Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu. Jest to odcinek 79 z niedzieli 21 lipca 2024 roku. Z tej strony kwadrat, a po drugiej stronie jak zawsze...
Skol, dzień dobry, witam bardzo gorąco. Dzisiaj jestem pół casualowo, a pół bez gaci.
Ja jestem ubrany, ale też czuję, że powinienem po prostu zrzucić z siebie wszystko. Jest trochę gorącawo. Trochę tak mocno gorącawo, powiedziałbym.
Naprawdę, jest to straszne. No, ja wiem, że bardzo potrzebowałeś informacji, w co jestem ubrany, no ale inaczej się nie da wytrzymać.
No ja rozumiem, że tylko w muszkę i slipki.
Tak, oczywiście, w stringi w ogóle.
Tak, no i tym pięknym akcentem rozpoczynamy podcast, który na szczęście nie ma żadnych jakichś specjalnych wiadomości smutnych.
Na szczęście.
Ale za to ma w bibliotece parę tytułów i pierwszym z nich jest...
Daredevil Woman Without Fear.
Z Elektrą, jeżeli tak?
Tak, i to jest po raz kolejny, kiedy Elektra wciela się w Daredevila, nie wiem, Daredevilkę, ale tym razem muszę powiedzieć, że to jest fantastyczny komiks. Ma bardzo fajną kreskę, poza tym uważam, że Elektra w niektórych momentach jest o wiele lepsza od Matta. Mogę polecić z czystym sumieniem, bo ostatnio jak tyle tych jedynek... Marvel wywalił po prostu, czy wywala co tydzień?
No ja podziwiam po prostu, że jakby mniej jakby kontynuacji, a więcej po prostu co chwila numer jeden.
Tak, to zdecydowanie mogę powiedzieć, że Elektra trzyma formę taką, jaką gdzieś tam zaczęła od początku pojawienia się jako ninja z podwójnym D na klacie. I też mogę powiedzieć, że absolutnie czuję się dumny, bo ja mam takiego Funko Popa w wersji comic cover. Tam oczywiście jest figurka, ale ona jest na tle komiksu, gdzie ona po raz pierwszy się pojawiła w tym stroju. Także naprawdę czuję dumę, bo mogę z pełną... mogę to polecić z czystym sercem i z czystym sumieniem, bo to jest bardzo dobry komiks, który startuje całkiem nową serię.
Cool. No ja z kolei, dalej półkę, jakby dostaję po prostu prenumeraty kolejne Dragon Ball'e teraz.
No tak, te full color, ja wiem.
Tak, wiesz co, już doszło do w tej chwili, jest saga o Freezerze i jest w tej chwili drugi tomik i w tej chwili mamy Genie Force tak zwane, czyli u nas to w tym tłumaczeniu to jest Mletzkor, bo ci wszyscy tam, oni mają jakby różne przydomki związane z Nabiałem, powiedzmy to tak.
Mhm. A tak, masz rację.
Tak, wiesz, to normalnie w tym, jakby tego nawet nie zwracałem uwagi, jak było po angielsku, a tutaj wszystko, bo to też z japońskiego wzięte tam po prostu bezpośrednio, bez tłumaczenia w sumie często. Do tej pory, tak jak ja to czytałem. I wiesz, i w polskiej wersji jest faktycznie zrobione, że tam jest Cream, jakiś tam, każdy ma jakiś po prostu przydomek, który wiąże się z Nabiałem i to jest taki dowcip standardowy. Czyli trzeba od żarcia zrobić. Jak ktoś lubi Dragon Balla, to już to jakby będzie wiedział, o co chodzi. Ja mogę powiedzieć, że jestem troszeczkę taki zaskoczony tym, że w sumie przez te dwa ostatnie tomy to Goku był w swoim własnym komiksie postacią drugoplanową?
Bo w ogóle saga na Namek jest taka, że w pewnym momencie Goku jest w ogóle odsunięty na bok, jego nie ma, on dopiero przychodzi na tą główną walkę z Freezą ogólnie rzecz biorąc.
No nie, no tak, bo go najpierw właśnie on ma ten moment, kiedy się zamienia ciałem z Mletzkorem. Muszę się przyzwyczaić do tej nazwy.
Z Ziniu,
tak. I jak zmienia się ciałem, to później jest bardzo poturbowany i znowu jest wyłączony z walki. Tutaj jakby nagminnie
tak,
jest wykorzystywane...
transportują tej kapsuły, nie?
Tak, bo tutaj nagminnie jest wykorzystywane to, że Saiyanie, wiesz, zyskują siłę po...
Po każdej walce,
tak,
ja
po
wiem.
Każdej takiej walce, która praktycznie ich do śmierci doprowadza. Więc tutaj to już jest tak co 5 minut. No ale mi się to dobrze czyta, ja lubię Dragon Balla, więc
mnie zawsze
polecam.
Bawi ten moment, moment na Namek, kiedy Freeza się pokazuje i to jest tak, wprowadzacie najpotężniejszą istotę w galaktyce, 5 minut później wchodzi jakiś boys band w ogóle,
tak,
nie?
Tak. I wiesz, a później jak jeszcze jednego zabijają, no to kurde, będziemy musieli sobie wymyślić nową pozę, bo bez niego to nie działa.
Dokładnie tak.
Tak, w sumie nie szkoda nam go, ale jakby kurde, poza nowa i teraz trzeba będzie myśleć. No. Złole ogólnie są bardzo fajni w Dragon Ballu zawsze, tacy przyrysowani na maksa.
No, głupkowaci i... do bez kitu, głupkowaci na maksa są po prostu.
I to się fajnie czyta jakby. Dobrze, no to przechodzimy dalej chyba, że... A nie, tu masz jeszcze mitologię japońską.
Nie chcę powiedzieć, że dostałem, raczej dotarła do mnie. Mitologia japońska z roku 2011 od wydawnictwa Park Edukacja i teraz coś może pomyśleć, co jest
ale
w tym...
to grube.
Właśnie dlatego dałem link, żebyś sobie zobaczył. Gdy ktoś może sobie pomyśleć teraz...
Oj, to wcale nie mało kosztuje.
Tak, co jest w tym ciekawego? Otóż już wam tłumaczę to, że nakład w ogóle nie istnieje tej księgi, bo to jest księga, a nie książka. To jest album. Piękny, ze zdjęciami, z ilustracjami. Cudownie wydany na papierze kredowym, w twardej oprawie. Tego się nie da nigdzie dostać. Ja szukałem tej księgi od, nie wiem, wielu, wielu lat. To jest Biały Kruk. Teraz to możecie to dostać jedynie albo w antykwariatach, albo z drugiej ręki od kogoś. Po raczej niemałej cenie. Ja to kupiłem znacznie taniej niż tam jest na tej ofercie, którą ci wysłałem. Ale wysłałem ci ją po to, żebyś zobaczył, ile mniej więcej to kosztuje i jak to wygląda po prostu.
Jeżeli to jest jakaś taka książka bardziej naukowa, co nie? Która się właśnie, która była popularna na przykład swego czasu, to one tyle kosztują. Ja chcę kupić sobie za jakiś czas The Create Words, takie kompendium z wywiadami na temat gier komputerowych i na przykład pierwszy tomik, to kosztuje 360 zł. W miękkiej oprawie, w twardej oprawie to kosztuje 600.
No to tutaj ta mitologia kosztuje około, zależy, 300 do 500 zł. Zależy, gdzie kupujesz.
I dlatego kosztuje tak dużo, bo to jest książka, która jest wydawana przez wydawnictwo naukowe. Tak jak mówisz, ma mały nakład, bardzo niszowa tematyka, bardzo niszowy jakby, bardzo niszowa książka i jakby cena jest po prostu wywindowana na maksa.
No tak, bo to powstawało przy współpracy z PWN, tak w ogóle.
No to jest typowa książka taka, wiesz, właśnie, to tak jak rozmawialiśmy ostatnio o tych pingwinkach, co nie? No to też wydawnictwo typowo naukowe, które ma małe nakłady, które drukuje jakieś praktycznie prace naukowe często i później to kosztuje bardzo dużo. Zresztą mi się przypomina też teraz, uzupełniam kolekcję Gundam Origins.
Okej.
Okay. Jakby po angielsku drukowane. Też patrzę, że tam był jakiś tego nakład, już część z tomów zaczyna po prostu znikać. I może później jakby jakichś dodruków nie będzie, więc pomału też sobie pozamawiałem i będę to kompletował, chcę mieć całość. Tym bardziej, że to jest bardzo fajny komiks. To jest, wiesz, jakby ten pierwsze oryginalne anime w formie mangi. Z paroma rzeczami troszeczkę poprawionymi przez oryginalnego rysownika.
Ja wiem, które.
Tak. Więc to ja też bardzo polecam, jeżeli ktoś zna angielski, to jest bardzo fajna rzecz. No i to w sumie tyle. Wiesz, to nie dziwi mnie kompletnie cena, ani to, że to tak wygląda. Bo...
Tak, no i tu mam masę fajnych informacji, w tym to, co mnie najbardziej interesuje, czyli właśnie bóstwa. Mamy chociażby Amaterasu i Tsukuyomi, czyli bóstwo słońca, bóstwo księżyca i tak dalej. Masa demonów, duchów i innych tych bzetów, które tam są w mitologii japońskiej. Ja w ogóle, tak jak mówiłem, szukałem tej księgi, bo to nie jest książka, tylko księgi od wielu lat. No bo na polskim rynku nie ma jakoś specjalnie wiele tych ksiąg czy książek, które są coś warte w ogóle. A ja w ogóle jestem zainteresowany wieloma tymi mitologiami, także mam w domu kilka wersji egipskiej, greckiej czy grecko-rzymskiej, nordyckiej, słowiańskiej i brakowało mi właśnie takiej porządnej japońskiej. No i sobie teraz właśnie uzupełniałem i siedzę sobie w wolnych chwilach i czytam. Nawet czasem po prostu przeglądam, bo same ilustracje to jest kozak tutaj, serio.
Zawsze to jest kwestia taka, że jak nie ma w języku polskim, to można poszukać dobrej publikacji też w języku angielskim. Chociaż tak jak, wiesz, wspominaliśmy, ta cena wcale nie musi być dużo niższa, bo te książki potrafią naprawdę, jeżeli to jest taka bardziej publikacja naukowa, to one potrafią naprawdę dużo kosztować.
Owszem.
No chyba tyle. Przejdźmy
Myślę,
dalej.
Że to tyle też z mojej strony jest.
Tak, jeżeli chodzi o te rzeczy, które żeśmy czytali i które czytamy. I teraz w październiku ma się pojawić ciekawy crossover, bo Teenage Mutant Ninja Turtles versus Naruto.
Ex-Naruto.
Tak,
ex-Naruto,
tak. Co jest takim połączeniem typu, no w sumie czemu nie? Ninja.
To jest na tej zasadzie, jak połączyć dwie popularne marki, żeby wyciągnąć jeszcze więcej hajsu.
To jest takie właśnie coś w rodzaju... To jest niby ninja i tamto też jest niby ninja, które nie jest naprawdę ninja, co nie? Bo żadne z tych postaci tak w rzeczywistości nie są typowym ninja. Chociaż przynajmniej ten... Mutanty się ukrywają, co nie? Więc jakiś tam element ninja mają. Co nie?
No, może tak
Można
powiedzieć.
Można tak powiedzieć, dokładnie. No i tak, to ten komiks będzie w październiku. Ilustracjami zajmie się... Jorge Diamenza?
Tak jest.
O, nawet dobrze przeczytałem, chyba.
No nie wiem, jeśli źle, to przepraszamy.
Nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, czy dobrze, czy nie, ale taki gość będzie w opisie, więc sobie możecie poszukać dokładnie jak się nazywa no, autor. Tak. No i to w sumie tyle, jakby tutaj nie mam za dużo do powiedzenia, połączenie takie, no w sumie pasuje, no nie powiedziałbym,
myślę,
że nie.
Że, myślę, że i tak ostatnio rozbudowujemy segment z biblioteki i tak.
No wiesz co, jakby coś tam jak się znajdzie ciekawego, to warto dodać, co nie? A to jest takie w miarę nietypowe, powiedziałbym. Nie spodziewałbym się po prostu, że...
To znaczy, powiem tak, no i tak pasuje to, ten crossover bardziej niż niektóre, bo mamy
no
chociaż
tak,
te ninja, nie?
Ninja Batman, no ostatnio
a,
jakby...
A że w uniwersum Naruto istnieją ninja żaby i ninja węże, no to już okej, okay, to już jakoś mi się to łączy.
Przywołał Naruto żółwie ninja.
Na przykład, można tak powiedzieć, użył scrolla i zrobił
no,
samo
dokładnie.
Po prostu.
Tak. No to przejdźmy do sali kinowej, gdzie sporo rzeczy pooglądaliśmy, trochę rzeczy się pokończyło.
No dobra, to ja powiem tak, że ja dzisiaj, może nie całkowicie, ale będę bardzo mocno utyskiwać, bo sezon jest raczej, w sensie sezon ten letni z tymi serialami jest spadkowy, tendencją
jest,
spadkową bardziej
jest,
bym powiedział.
I wiesz, zacznijmy od The Boys, które moim zdaniem to był faktycznie najsłabszy sezon.
To był słaby sezon ze słabym finałem w ogóle.
Wiesz, no ten finał był najlepszym odcinkiem, to jest problem. Tylko, że nawet w tym finale pojawiały się rzeczy typu bardzo campy monologi, które w sumie bardziej można było parsknąć śmiechem na nie
no,
niż...
Może powiedzmy tak, najbardziej co mnie boli no. w tym finale, to jest to, że on, jakby ty powiedzieć, on bardzo chce udawać, że zmienia status quo, nie zmieniając status quo w ogóle.
Nie, to jest powrót jakby do tego, co było w sumie w sezonie trzecim na koniec, bo przecież też w sumie Butcher był poza zespołem i tutaj w sumie wyszło na to samo, tylko że Butcher jest teraz... totalnie zły, co nie?
Znaczy on cały czas taki był, więc ja nie wiem, co jest z tym nowego, tak szczerze mówiąc.
Przerażające, jakby zmiany w stosunku do komiksu są tutaj już duże, więc ogólnie mam wrażenie, że to są, wiesz, te dwie różne marki, które mają tylko te same nazwy, częściowo.
No, to ja już myślę, że mogę to powiedzieć, że to już nie będzie spoiler. No myślę, że już nie dostaniemy pojedynku Homelander kontra Homelander, czyli ten
tak,
właściwy
tak.
Homelander, który biegał jako Black Noir, jako jego klon, to już tego raczej nie dostaniemy.
Tak, tu będzie zupełnie coś innego na koniec. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ogólnie, wiesz, to co rozmawialiśmy wcześniej, że mamy wrażenie, że ten sezon to po prostu dostali worek pieniędzy i za ten worek pieniędzy mieli rozciągnąć to maksymalnie, żeby się opłacało to bardziej Amazonowi, żeby Amazon miał więcej kontentu, co nie? Jeszcze... Doróbcie ten jeden sezon, jakoś to będzie. I ten sezon to jest właśnie jak takie coś, co zostało dorobione.
Tak, poza tym tam są jeszcze takie wątki w ogóle pourywane z postaciami, o których nic nie wiemy, bo na przykład Ashley wzięła ten związek V, to
Ale to wiesz,
V
to,
i...
to był cliffhanger taki typowy na koniec.
A potem dostajemy tą Firecracker, która na samym końcu w ostatniej scenie ze sobą, czyli w połowie odcinka już wygląda jak absolutne zombie, ale nie wiadomo z jakiego powodu, znaczy niby wiadomo, ale to naprawdę nie wiadomo. Bo ona tam bierze te swoje leki, no okej, okay, ale wygląda absolutnie źle. I potem jeszcze jest najgorsza scena w całym tym odcinku, jak przychodzi Sage i mówi, że no to mój master plan się udał, przez jaki plan? A bo ja wiedziałem, że tak wyjdzie i to wszystko było zaplanowane.
Tutaj możliwości przewidzenia były aż duże, tym bardziej, że kurde, jak ona mogła przewidzieć, że Butcher zabije tą... wiceprezydentową, co nie?
To nie jest wiem, takie... jak mogła przewidzieć to, że Butcher ma na przykład te, macki w sobie.
Tak.
Taka ciekawostka, nie?
Wiesz, no chyba, że ona obstawiała, że to Homelander po prostu w pewnym momencie zrobi. Faktycznie.
To jak to wyglądało? To wyglądało tak jakby to, nie wiem, ona wyglądała, cała ta scena wyglądała, jakby była z jakiegoś takiego kampowego filmu z Bondem, z czasów Seana Connery'ego. Kiedy przychodzi ten, wiesz, ten złol z tym wąsem, podkręca go i mówi, haha, ja to zaplanowałem od samego początku.
Tak, wiesz, chociaż możliwości, żeby to zaplanowała, nie było możliwości
po
prostu, żeby...
żadnych,
bo tam
kitu.
Było tyle jakby różnych, chyba, że ona, nie wiem, musiałaby wszystkich non-stop szpiegować, mieć jakieś, wiesz, kamery i tak dalej i tym podobne, wiesz, w dupie tego Butchera po prostu mieć pluskwę i dzięki temu ona wiedziała, że tak to się stanie, no. Chyba, że wiesz, no naprawdę mu w łeb wytnęła jakąś sondę, która po prostu steruje tego Negana, jakby, wiesz, projekcję robi.
No, ja nie wiem, kto pisał scenariusz do tego sezonu, jeśli Kripke, do którego mam oczywiście olbrzymi szacunek.
No, czasami nie wychodzi. Tutaj zdecydowanie nie wyszło.
Może wróćmy do korzeni, może zamiast, nie wiem, to komplikować. To było, nie wiem, skomplikowane na maksa, niepotrzebne. Masa w ogóle udziwnień w tym sezonie była. Ten motyw z tą zmienną kształtną osobą, to jest tak w ogóle niepotrzebne. On nic nie zmienia w tym odcinku. W ogóle nic.
No ostatecznie to nic nie robi. Jakby jest tylko po to, żeby wprowadzić lekkie zamieszanie na dwa odcinki, a później ona znika kompletnie z powrotem.
A kolejna rzecz, która mnie na maksa denerwuje, tam już
no.
Na końcu jak ich
a,
porywają,
ale wiesz po co to
dostajemy...
jest?
No, słucham.
To jest po to, żeby romanse były się zgadzały dwa na koniec. Bo dostajemy rozwiązanie z Francuzikiem i Kiriko.
I z Kimiko,
i tak.
Ja wiem. Ja się bardzo cieszę, że Kimiko się w końcu zaczęło odzywać. Naprawdę. Fajnie, że Karen Fukuhara, w sensie aktorka, dostała możliwość grania głosem w końcu po czterech sezonach. Mega się cieszę, naprawdę. Tylko no tam są wątki niepokończone, niepotrzebne rzeczy. Nie wiem, po co to wszystko w ogóle było. Serio, to wygląda jak jedno wielkie podbudowanie pod sezon kolejny, gdzie w tym sezonie praktycznie nic nie
Gen
zdarzyło.
V. Ogólnie. Chodzi o to, że oni mówili, że Gen V nie będzie rzeczą, która będzie wymagana do obejrzenia...
Tak. A tu się okazuje, że będę zmuszony, bo dosłownie jestem zmuszony ostatnią sceną obejrzeć nowy sezon Gen V. Teraz, żeby nie było. Ja to oczywiście obejrzę, ale wolę coś robić z własnej woli, a nie dlatego, że ktoś tak zdecydował za mnie.
Tym bardziej, że wiesz, już poprzedni ktoś musiał. Jeżeli ktoś nie oglądał Gen V, to będzie bardzo skonfundowany,
bo nie będzie wiedział, kim są te osoby po
nie
prostu.
Nie będzie wiedział, kim są te osoby, ale są tak bardzo prominentnie na końcu pokazane jako ważne, jako te, coś robią i w sumie w rzeczywistości one nic nie robią przez cały sezon, nie pojawiają się w ogóle, nie są wytłumaczone w żaden sposób.
Nie no, pojawiły się dwa razy
no
ogólnie.
Tak,
raz,
ale to wiesz,
dwa razy
w tle.
Na 3 sekundy. No.
Tle, tak. Patrz, o, Gen V. Okej, no, super.
No, bez
cool.
Kitu. Także ja jestem zdegustowany.
Z Frenchim to w ogóle już na koniec ludzie będą mieli, co? Jak ktoś nie oglądał, to będzie, a dlaczego on poszedł? O co chodzi?
No, ja jestem zdegustowany tym sezonem, bo on jest napisany na kolanie. Tam się nic nie trzyma kupy. Ja nawet napisałem na którejś grupce, gdzie o dziwo dostałem pozytywne reakcje na swój komentarz, bo spodziewałem się zrantowania mnie, że się nie znam.
Że nie znasz się...
Tak, gdzie naprawdę o dziwo ludzie się zgodzili ze mną. Napisałem, że to wygląda tak, jakbyśmy wrócili do czasu wyemitowania serialu Lost, gdzie jazda na tanim szokowaniu i cliffhangerach jeszcze była w modzie, bo dopiero te seriale się kształtowały. To wygląda w taki sam sposób. Jazda na szokowaniu widza i cliffhangery co odcinek.
Wiesz, to w Boysach było, tylko przy okazji rzeczywistość dostawałeś w miarę okej fabułkę. A w tej chwili to takie, no dzieje się, okej. W sumie nie obchodzi mnie to.
I teraz najgorsze jest to, że każe mi czekać 2 lata po tak słabym sezonie.
O nie, jak 2 lata, to ja powiem szczerze, to już naprawdę będzie mnie bolało.
Bo w przyszłym roku wyjdzie Gen V, kolejny sezon.
Okej.
I oni 5 nie zdążą nakręcić w ciągu roku. To jest niemożliwe.
Nie, no może zdążą. Jak będzie czekanie 2 lata, to będzie bardzo niedobrze. To będzie coś w rodzaju, no dobra, ale co się ostatnio stało? Bo ja nie pamiętam.
No właśnie.
Będzie na takiej zasadzie. No ogólnie, wiesz, dla mnie to jest połowa sezonu w rzeczywistości, która cokolwiek ma. Znaczy połowa kontentu, co nie? Bo to nawet nie jest tak, że poszczególne odcinki miały... były dobre bądź złe, tylko po prostu były części odcinków złe i dobre. I było tak, że jakby wyciąć po prostu masę rzeczy. Czy zyskalibyśmy, czy stracilibyśmy coś, jakbyśmy nie mieli Simona Pegga w tym sezonie?
Myślę, że nie.
Czy gdyby scen z Colinem nie było, tylko coś innego? Też nie.
To jest wątek z Colinem do wywalenia. Wątek z ojcem do wywalenia. Wątek tego nieudanego romansu z Kimiko, gdzie na końcu oni się schodzą, bardzo się cieszę, oczywiście im bardzo kibicuję, nieudolnie zrobione. Wątek z tym, jak Firecracker się z Homelanderem schodzi na moment, na jeden odcinek, bo on potem znowu ma i dość, niepotrzebne. Czas w ogóle można poświęcić na coś innego. Sage, która przewiduje absolutnie wszystko, co jej się pieprzy, po czym przychodzi i mówi, nie, że ona to przewidziała do wypieprzenia. Tam jest większość rzeczy do wywalenia w tym sezonie, serio.
No i jeszcze wiesz, patrząc na to, co się dzieje z Ashley, to dostaniemy jakiegoś mega minda.
Tak, bez kitu, albo to będzie jakiś mega mind, albo ten gościu, który jest Green Lanterna z tego gównianego filmu. Tak to wygląda, naprawdę.
No. No wiesz, to ostatecznie nie pokazali, tylko pokazali, że coś się z czachą dzieje, co nie? I zobaczymy, co z nią wyjdzie.
Tak, bo ona sobie włosy powyrywała, albo zrobią z niej meduzę z Marvela.
Zobaczymy, ja po prostu mówiłem od początku, że tak coś słabo z tym sezonem i okazuje się, że faktycznie bardzo, bardzo słabo. Wiesz, to są są elementy dobre, jakby, bo ten główny wątek cały czas jest okej. Okay. Z drugiej strony już Homelander tak jest uwsteczniony, jakby jeżeli chodzi o, nawet wiesz, jakby takie zdolności poznawcze, on jest tak już ogłupiony przez scenarzystów, tak, że to tak, jest aż śmieszne, że on jest debilny już w tej chwili. Jest naprawdę głupi.
Bardzo podziwiam Antoniego Stara, że potrafi zagrać absolutnego psychola. Naprawdę, no, bo to trzeba mieć warsztat aktorski niesamowity. Problem tylko z tą postacią jest taki, że w tym momencie, jak ktoś mu każe grać tego Homelandera, to mówią: ty graj psychopatę, ty nie myśl, ty możesz po prostu rozpieprzać wszystko wokół.
On był mniej głupi w pierwszym sezonie, w pierwszych dwóch sezonach.
Tak, bo on jeszcze był w stanie pewne rzeczy przewidzieć i podjąć własne decyzje. A w tym momencie ten typ jest uzależniony od wszystkich wokół. Jedne, co on sam potrafi, to ewentualnie kogoś zabić. To jest max, co on potrafi.
I zabija ludzi, zanim zdążą mu dać odpowiedzi, co nie?
Tak.
Dobra, no to już koniec. No. Dobrze, no to może zostawmy The Boys, bo ja to już nic nie mam do powiedzenia.
No nie, a nie będę się na tym pastwił więcej, bo jeszcze bym powiedział tak. Jeszcze bym zrozumiał, gdyby to była pierwsza połowa sezonu i teraz, nie wiem, kazaliby nam poczekać 3-4 miesiące na rozwiązanie tej sytuacji, a nie półtora roku, dwa.
No. To powinno się skończyć w tym sezonie i tyle.
To jest po prostu słaby sezon, a ja nie będę owijał bawełnę, jak coś mi się nie podoba. To był słaby sezon po prostu.
No dobrze, no to tutaj będziemy chyba się sprzeczać na temat następnego serialu. Na temat Akolity.
No to znaczy, ja nie mam zamiaru się sprzeczać, bo powiedzmy tak. Ja wiem, że to jest słaby serial. Ja nie będę mówił, że to jest serial dobry. Ani wybitny, ani żaden inny, bo to jest masa głupich rzeczy, która mi się nie podobała. Ale zacznijmy sobie od takiego zdania. Byłem w ten serial zaangażowany bardziej niż w The Boys w tym roku. Nie żartuję.
No, wiesz co, nie dziwi mnie, z drugiej strony ja oba po prostu, wiesz, no jedno i drugie dla mnie było słabe, ja się po prostu męczyłem oglądając.
Ja wiem, że to, co teraz powiedziałem, to może jest przykre, nie, może nawet niesprawiedliwe, ale no niestety te Star Warsy zainteresowały mnie bardziej niż romansem miłosnym.
Tak, znalazłeś coś ciekawszego, bo przynajmniej walki tak, były interesujące.
A nie romanse i perypetie miłosne bohaterów, którzy są, którzy w normalnym życiu już dawno siedzieli, ogólnie rzecz biorąc, zacznijmy
no,
od tego.
Ja wiesz, no, jeżeli chodzi o Akolitę, to no, trzeba powiedzieć tak, no scenariusz to jest po prostu tak bezsensowny, że ja cię kręcę.
Dobra, to może powiedzmy inaczej. Scenariusz w tym serialu jest dupy. Rzeczy, które nie mają tu sensu.
Motywacje postaci się zmieniają dosłownie tak. Bardziej jak Anakin w powrocie Sithów.
Ja powiem tak, faktycznie fabuła jest dubani. Kampania marketingowa oszukała wszystkich, bo była promowana postacią, którą grała Carrie Ann Moss, która pojawiała się na pierwsze 3 minuty, a potem pojawiała się tylko w retrospekcjach.
Oh.
Dalej. Rzeczy, które w ogóle nie mają prawa zadziać się fizycznie. Ja wiem, że to są Star Wars, więc nie będę się to bardzo mocno czepiał, ale pożar w przestrzeni kosmicznej dla mnie jest czymś nie do przeskoczenia po prostu.
Wiesz co, ale ja bym był w stanie tak, okej, dobra, bzdura jedna, ale tam jest po prostu za dużo nagromadzeń tego. Tam się one łączą.
Nie jestem w stanie przeskoczyć poziomu absurdu wielkiego pożaru w przestrzeni kosmicznej, gdzie to nie jest możliwe, bo jest próżnia, więc nie ma tlenu, więc to wie nawet dziecko.
I jeszcze w tym momencie dostajesz retrospekcję, jakby ten głosy, pożar,
tak,
wielki, PTSD dostała od razu.
Nie jestem w stanie zaakceptować dwóch głównych bohaterek tego serialu, granych przez jedną, bo to...
Sztywna aktorka strasznie,
tak,
słaba aktorka.
Źle zagrane, nie jestem w stanie jej kupić, nie przekonuje mnie ani Osha, ani May. Straszne to jest. I w ogóle obsada tego serialu to jest taka cieniutka oprócz jednego aktora.
Wiesz co, ten jeszcze, Sol jest jeszcze dobry.
Który zagrał Sola, właśnie to chciałem powiedzieć.
Tak, Sol jest jeszcze dobry, ale na przykład ta zielona babka, ta Vernestra, to ona jest takim drewnem, że ja cię kręcę, że po prostu to jak się pojawia na ekranie, to tak jakbyś zrobił podmiankę w Naruto na kawałek drewna, puf, powiem tak.
To prawda.
Ogólnie ci aktorzy drugoplanowi to są w ogóle jacyś tacy typu, pojawiłem się na planie i przeczytałem z kartki, co mi dali.
Prawda.
Jakby konstrukcja całej fabuły jest miejscami tak durnowata, wiesz, w rodzaju, no dzisiaj chcę być Jedi, a jutro chcę być Sithem. I w sumie będzie super cool. I jeszcze to się nie zgadza w żaden sposób z lorem. W dodatku, wiesz, jakby jest taka scena, w której się szabla robi na czerwono, a co...
Ja wiem, że tam jest... Znaczy, to ja chciałem tego przejść osobno. To ja sobie pozwolę, tak? To jeszcze wrócę tylko na chwilę do postaci, że Tylko Sol jest zagrany fantastycznie. I bo jeszcze jedna postać, poczekaj, zaraz ci powiem. Yord, który zagrał absolutnie fanatycznego paladyna zakonu Jedi, który uważam, że odegrał to bardzo dobrze. Nie było go dużo, ale uważam, że zagrał go bardzo dobrze, jako takiego faktycznie fanatycznego Jedi. Super.
Jeszcze mnie rozwala to, że w sumie ci tego Sola przedstawiają jako tego najgorszego w tej serii, co nie, jako kogoś, kto był w ogóle beznadziejny. A w sumie patrzysz na to, zmienia ci się wiedźma, czarną mgłę i w tym samym czasie zaczyna znikać dziewczynka przed tobą. Co robisz? No to ją ciach!
No tak, to też mi się wydaje takie dość
sensowne,
jednoznaczne, co robisz, nie? Co miał zrobić? Stać i patrzeć, czekać?
Tak, i to było takie, no w sumie tutaj, wiesz, jakby są fuck-upy, wiesz, są fuck-upy z kolei w drugą stronę, typu no musimy mieć tylko jedną z dziewczynek w zakonie, więc ta druga musi jakoś sobie spaść, więc on nie trzyma dziewczynek, tylko trzyma mosty, a ty tak się drapiesz, ale dziewczynki są lżejsze, co nie?
No trochę tak, bo łatwiej trzymać ludzi, ale
tak,
no, okej, okay,
no,
jak
tym bardziej,
wolisz.
Że robią pusze, robią wszystko, jakby robią przy pomocy mocy i nagle, wiesz, nagle nie możesz tej dziewczynki unieść. I to jest takie bez sensu.
Jeszcze jest Kaimir, czy Kimir, nie pamiętam, jak tam się wymieniało jako imię. Zły w hełmie z czerwonym mieczem. Uważam, że możesz się nie zgodzić, oczywiście.
Główny zły. Powiem tak, aktor jest okej. Okay. Ma przede wszystkim fizyczną obecność bardzo dobrą, co
tak.
Jest taki wyżyłowany na maksa.
Uważam, że jest. Uważam, że ma fantastyczną prezencję jako postać negatywna.
Ale?
Że on się pojawia i wszyscy robią w gacie,
ale
jak on
niestety,
się pojawia.
Niestety przy okazji dialogi już są tak napisane, że go słuchasz, to ci uszy
tak,
krwawią.
Aczkolwiek uważam, że ma bardzo fajną motywację. Że...
Tylko to jest ta motywacja nie pasuje do Gwiezdnych Wojen. Znaczy, pasuje do Gwiezdnych Wojen, ale w tym wypadku nie pasuje do tego, jak go przedstawili, bo on powinien być po prostu według tego, jak Gwiezdne Wojny po prostu pokazują moralność i tak dalej i jak działa moc, to on powinien być skrajnie zły w tej chwili. W rzeczywistości.
To znaczy, on mi w tym momencie bardziej pasuje na Szarego Jedi niż na Sitha, ogólnie rzecz biorąc, bo on po prostu się nie zgadza z zasadami Jedi, co nie oznacza jednoznacznie, że jest zły. On po prostu ma swoje przekonania. Ale okej. Okay. Uważam, że to jest bardzo dobrze odegrana postać i to są trzy dobrze zagrane postacie w tym serialu. Reszta jest w ogóle do wywalenia. A z rzeczy dobrych, oprócz aktorów, możesz się nie zgodzić, ale ja lubię fanserwis, czyli dostaliśmy skrwawienie miecza. Ja wiem, że Vader się na tym w komiksach przynajmniej, pocił i trudził i Bóg wie co i
no,
ciężko
no wiesz,
było.
No Youngling Slayer 3000 nie został skrwawiony nawet jak właśnie zabił wszystkie dzieciaki.
No
tym,
ja
więc...
wiem, że to tutaj poszło szybko i to było tylko fanserwisowe. Vader, wiesz, próbował i ciężko było. Ale okej, okay, lubię to. Co mi się jeszcze podobało? Zdjęcia są bardzo ładne. Bardzo podoba mi się 3-sekundowy Darth Plagueis, który się pojawił wyglądając z jaskini.
To było bez sensu. To było takie, popatrz, Dark Plagueis. Okej, okay, no i co z tym? Nic.
No i to, że będzie w drugim sezonie.
O ile będzie drugi
prostu,
sezon,
nie?
Co nie?
Znaczy, myślę, że będzie. Myślę, że będzie. Także, to mi się podobało też. Bardzo mi się podobało wspomnienie o Cortosis.
Ale już wykorzystanie to... z dynki to było takie...
Tak, i chyba to wszystko, co mi się podobało. Więc to nie jest jednoznacznie bardzo zły serial. Widziałem w swoim życiu gorsze krapy, no ale są tam głupie rzeczy, takie piętrzące się też dość, więc nie będę mówił, że to jest też serial super.
Wiesz, to jest kwestia, to jest problem, że wszystko, co jest dobre, zostaje bardzo szybko zabite przez bardzo
głupi
słaby
scenariusz.
Bardzo
tak.
Słaby scenariusz.
To prawda.
Problem tym, że jak wprowadzasz te postacie, które są z głównego nurtu, co nie tutaj nagle, to co, nagle okazuje się, że Yoda wiedział o Sitha i nagle jest... O, i nagle jest jeszcze, i nagle wiesz, to psuje Jedi później, gdzie oni przestają być takimi po prostu zapatrzonymi w siebie, którzy zostali po prostu zmanipulowani, tylko nie, oni po prostu zrobili fuck up. Co nie? Więc ogólnie, no, ja uważam, że to nie jest serial, który jest fajny, miły i dobry w jakimś stopniu, bo za dużo psuje w innych miejscach, co nie? To
no
już
tak.
Lepiej odsuwać, faktycznie zrobić, wiesz, to ja już wolę takie seriale jak Mando, czy albo gdzieś faktycznie w Knights of the Old Republic, gdzie to będzie daleko, dawno, dawno temu i te postacie się po prostu nie będą pojawiały i będziesz mógł mieć cokolwiek innego kompletnie, niż takie, no to weźmy parę jakby postaci i zepsujmy coś innego.
No i co ja mam ci powiedzieć? No to tak jak powiedziałem, to nie jest serial dobry. On ma dobre elementy, ma trzech dobrych aktorów, no jeszcze powiedzmy ta Carrie Ann Moss jak się pojawia, to jest okej. Okay. Ale no było jej tyle, że nie będę jej liczył jako pewnego członka
obsady. Tym bardziej,
że
ona tam też jakoś wspaniale nie grała.
No, to no, raczej tam było od niechcenia, ale no nie będę narzekał, bo mogło być gorzej, tak? Więc powiedzmy, że mamy 3,5 aktora wartego uwagi i to jest tyle, jeśli chodzi o
no
ten
wiesz,
serial.
Jakby,
myślę, że nie ma co go dalej
powiem
bić.
Ci tak, jakby mi powiedzieli, że mogę sobie zagrać Jedi, to czemu nie, jakby mi jeszcze zapłacili? Bardzo chętnie będę
trochę
Jedi,
tak.
Co nie?
No wiesz, takie zbieranie marek do portfolio
tak.
Na przyszłość.
Złapmy je wszystkie. Dobrze, no to wiesz, to zostawmy to, bo wiesz, to już jest taki serial, który leży i czołga się, jak Anakin, ten, koło wulkanu. I hate you! Wiesz co, ja tak się czuję co do tego serialu troszeczkę, tak wiesz, właśnie to było coś w rodzaju, ja obejrzałem 4 odcinki, później zaczęliśmy o tym rozmawiać, no dobra, to już obejrzę do końca. I było tak, powiem tak, jeżeli chcecie się przekonać, czy wy jesteście w stanie to wytrzymać, obejrzyjcie pierwsze 3 odcinki. 3 odcinek to jest make
nie,
you or break you, moim zdaniem.
Ja bym powiedział, że warto jest to obejrzeć tylko dla Sola, dla złego, czyli dla Kaimira i dla Dartha Plagueisa przez 3 sekundy. I to jest tyle.
No,
tam
ale
nie ma nic
równie,
więcej wartego
ty,
uwagi.
To równie dobrze możesz sobie obejrzeć klipy na YouTubie.
No, można
trochę
jak najbardziej. Ale...
Trochę walk na YouTubie sobie pooglądacie, bo w sumie to jest jedyne, co jest dobrze zrobione.
Ale naprawdę, o tak, i jeszcze choreografia walk, dobrze powiedzieć, bo wypadło mi to z głowy. Choreografia walk jest zrobiona fenomenalnie. Uważam, że to są walki, najlepsze walki od czasu Mrocznego Widma.
Tak,
bez
tylko,
żartów.
Tylko musisz...
A, i jeszcze, przepraszam, i jeszcze oprócz, jak jeszcze ten, możemy, oprócz Mrocznego Widma i walki z Gwardią Imperatorską chyba w The Last Jedi to było. Tak.
No, powiedzmy, dobra, zostawmy to, bo wiesz co, ja już mam za dużo gadania o Gwiezdnych Wojnach, które mnie zaczynają wychodzić po prostu bokiem w tej chwili. Dobrze, no to przejdźmy może do czegoś, co ci sprawiało przyjemność jednak, czyli
tak,
kolejny sezon Cobra Kai.
To znaczy połowa, bo ten główny sezon to jest finałowy, ostatni, podzielono na 2 party po 5 odcinków. Teraz dostaliśmy w piątek, czyli 18, dostaliśmy pierwszą połowę, czyli pierwsze 5, druga połowa w listopadzie. No boli trochę, ale niestety. To są odcinki 25-35 minut i w dalszym ciągu bardzo dobrze się to ogląda. Tam jest tempo akcji zachowane. Wiadomo, to jest raczej dla młodzieży i młodzieży trochę starszej, no bo to w dalszym ciągu jest teen dramka przede wszystkim.
A, okay.
Z karate w tle. Tylko powiedzmy, że stawka w tym sezonie jest trochę wyższa, bo teraz to już jest faktycznie finałowy sezon i to są te wszystkie drużyny karatowe, że tak sobie powiem, które wyjeżdżają na światowy turniej po prostu i tam będą się tłuc o mianę najlepszych z najlepszych po prostu. W tle mamy te problemy ich prywatne.
Czyli masz rozdział ten turniejowy związany z... jak w Dragon Ballu.
Można tak powiedzieć. Mamy Daniela i Johniego, którzy łączą siły po byciu lat osobami, które się nie lubią. Jest tutaj wyżej, komu trzeba stawić czoło, no i wypadałoby wytępić,
Goku
nie?
I Vegeta to... łączą siły, żeby pokonać
trochę tak.
Frezera!
Może tak powiedzieć w bardzo dużym skrócie, że to jest taki trochę Dragon Ball w tym wypadku, tylko bez supermocy. Ale powiem, że naprawdę fajnie się to ogląda. Jest przewidywalne, to totalnie, to wiesz, nie ma co mówić, że nie, ale to się dobrze ogląda. Bardzo fajna choreografia walk, fajnie się te dzieciaki tłuką tam po mordach. Widać, że to jest zrobione z pasją od fanów tego klasycznego Karate Kida dla fanów po prostu tego. Chyba nic więcej dodawać nie trzeba. Jeśli ktoś lubi takie klimaty, to ja proponuję sobie obejrzeć najpierw 3 pierwsze części tego klasycznego Karate Kida z lat 80. i potem przeskoczyć sobie do Cobra Kai, który jest kontynuacją wątków po prostu. Naprawdę.
No ja nie oglądałem jeszcze tego, więc tutaj wierzę ci na słowo. Wiesz co, ja wiem.
Ja naprawdę polecam, tylko najpierw Karate Kid, a potem Cobra Kai, serio.
Wiesz co, ja wiem, bo mam znajomych, którzy bardzo lubią ten serial i po prostu ja nie wiem, ja miałem tyle rzeczy do oglądania, że to może kiedyś. Nie ucieknie mi chyba.
Ale bardzo fajne też jest to, że jeśli są wspominane jakieś rzeczy z przeszłości, to faktycznie dostajemy scenę z tych klasycznych Karate Kidów, gdzie są te postaci z młodości pokazane.
Wiesz, pamiętajmy, że ten serial w ogóle zaczynał na YouTubie jako część
tak,
YouTube
tak,
Premium,
tak.
Co nie?
Ale to nie wyszło, więc Netflix kupił
prawa. No bo YouTube przestał produkować własne rzeczy w pewnym momencie.
Tak, tak jest.
A wiesz, bo on próbował być konkurencją dla Netflixa.
Ja absolutnie mogę powiedzieć, że to jest jedna z tych rzeczy, których Netflix nie popsuł.
No, wiesz, to ja ogólnie to jest takie 50-50, no bo ja ci mówię, mi na przykład się ten Axel Foley nawet podobał od Netflixa i to nie był zły film. Więc czasami mi się zdarzy, wiesz, nawet te filmy, o których rozmawialiśmy, te filmy akcji, to przynajmniej mają tą jedną dużą, gigantyczną tą scenę akcji, którą warto zobaczyć. Bo później to jest tak średnio, co nie? No.
To naprawdę warto zobaczyć, fajne jest.
Dobrze, no to House of the Dragon...
O, weź, ten odcinek to jest taki zawód.
Panie!
Jak już wszyscy myśleli po tym czwartym odcinku, że o, teraz zaczną się napieprzać, w końcu jedziemy, taniec smoku, będzie wojna. Nie, ja wiesz, jak mogę ten odcinek podsumować? Rada zarzuca Rejnirze, że ona nic nie robi, a ona na to nic nie robi.
No, to coś w rodzaju, dajcie mi chwilę, ja dostałem zadyszkę od tych wszystkich efektów specjalnych, które były w poprzednim odcinku. Mój budżet już nie jest taki, jak kiedyś. I wiecie co, musimy zrobić przerwę lekką. I to jest właśnie odcinek na przerwę. W ogóle, wiesz, problem jest z tym, że w sumie można zrobić taki odcinek na przerwę, tylko żeby tam była intryga jakaś ciekawa. A tutaj w sumie tej intrygi nie ma.
Mamy cały czas Daemona siedzącego w Harrenhal, który już nie może po prostu. Ja nie mogę patrzeć na nikogo innego. No faktycznie ten Aemond, który tam syknuje na tym dworze w Czerwonej Twierdzy, no to... Okej, okay, to jest jeszcze fajne,
Aemond,
bo Aemond to jest
Aemond
ciekawa
jest
postać.
Aemond jest najfajniejszą postacią ogólnie
tak,
w tej serii
w tym
na razie.
Momencie, jak normalnie bym powiedział, że Daemon jest super, no to Daemon w tym momencie ma wątek, który nikogo, absolutnie nikogo, hashtag nikogo, to Aemond utrzymuje zainteresowanie widza. Jakby nie on, to bym przestał to oglądać, serio.
Co nie zmienia faktu, że ten ostatni odcinek znowu wraca po prostu do braku posiadania...
Do bycia nudą, tak.
Można robić coś wolniej, ale musi się przynajmniej dziać w tej sferze takiej intryg. Wiesz, żeby nam chociaż...
Wiesz, co ja bym ci powiedział? Ja ci teraz tylko, sorry, ci przerwę. Jedna rzecz. Czytam ostatnie komentarze ludzi w internecie i ktoś napisał, chyba wczoraj, taki komentarz, że o Jezu, społeczeństwo jest przystosowane do 3 do 10-sekundowych filmików, które ładują ci dopaminę i cały czas musi być akcja. Mówię, nie, to nie musi być cały czas akcja. Tym bardziej, że nie mam to TikToka, a na Instagrama zaglądam tak, że, nie wiem, 2 razy w tygodniu na 3 minuty. Po prostu interesuje mnie to, żeby mnie te wątki jakkolwiek kręciły, żeby to było ciekawe.
Wiesz,
a nie jak mamy non-stop pierdzielenie w bambus o niczym,
wiesz,
serio.
Tym bardziej, że mają ten moment, kiedy na końcu już takim cliffhangerem, kiedy no musimy znaleźć więcej jeźdźców, co nie? To mogło być w połowie odcinka i mogli zacząć szukać tych jeźdźców, to już by jakieś, coś się działoby, co nie?
Bez kitu.
Tym bardziej, że mamy bezpośrednio potencjalnego kandydata, było tak, no to po co nam pokazują tego kolesia przez ostatnie parę odcinków? Tego, wiesz,
nie wiem.
Tego, co produkuje te, wiesz, te skorpiony, co nie? I tak, o,
no
on
tak.
Ma białe włosy. Ciekawe, czy nie jest Benkartem, co nie? I co mówisz, pewnie jest Benkartem, będzie...
Na końcu dostaniemy informację, że będziemy szukać Benkartów.
Tak, będziemy szukać, ciekawe, kto będzie jeźdźcem. No nie mam pojęcia. Tylko oczekuję, że paru zje smok w kolejnych odcinkach. Bo tylko ja to tak widzę.
Się nie nastawia, bo może budżet straci na tą walkę 10-minutową w
już,
czwartym
już,
odcinku.
Już nie będzie. Będzie po prostu wchodził do jaskini ciemnej i będzie słyszał krzyki.
No.
I tyle. I tak będzie się kończyło i na końcu ten jeden wejdzie i wyjdzie po prostu na smoku.
To jest turbo nudne, naprawdę.
Przewidywalne. Wiesz, no ja rozumiem też dlaczego, bo trochę ta książka, z tego co ja rozumiem, jest taka poszatkowana, znaczy... Tu się coś pokazało, co nie jest tam jeden...
Znaczy ja ci mówiłem, że to jest napisane, bo to są 2 tomy. Oba te tomy są napisane jak Grand Strategy od Paradoksu. Masz skakanie po prostu
w czasie.
Po wątkach.
I są
tak.
Duże odcinki czasu, gdzie się zmienia, bo wiem kto będzie królem na końcu i ten król na razie to tak nie bardzo może być królem, więc musi być długi okres, to jakby ten, wiesz, przeskok czasowy.
Poza tym Martin potrzebuje edycji, ale no, znaczy to wszyscy tak uważają, tylko on tak nie
to
uważa.
To jest tak jak
no.
Z George'em Lucasem w pewnym momencie, że zrobisz się za bardzo znany, żeby ci coś powiedzieć.
No, to on potrzebuje korekty, wszyscy mu to powiedzą, ale on nie chce tej korekty ogólnie rzecz biorąc, bo on uważa, że on jej nie potrzebuje. No ale okej. Okay. I potem masz takie kwiatki właśnie.
No wiesz, no ja tutaj mogę powiedzieć tylko, że serial na razie trochę wolno i trochę tak. Zrobił
nie,
jedno...
to trzeba powiedzieć, serial na razie jest się. Zrobił jedną dobrą scenę, w tym sezonie oczywiście. I nie nastawiam się na wiele, no, jeśli chodzi o jutrzejszy odcinek, ale okej.
Okay. No. cienki sezon ogólnie, jeżeli chodzi o seriale.
No,
wiesz co,
prawdę.
No tak, zostawmy to, bo w sumie to jest, tak się mało dzieje, że nie ma w sumie o czym gadać tam specjalnie.
To znaczy jeszcze teraz szybko powiem, że w przyszłym tygodniu będziemy gadać o trzecim sezonie The Bear.
Tak.
Ja już go widziałem, więc ja już powiem tylko na wstępie, że ode mnie możecie oczekiwać rantowania, bo jestem zawiedziony fest.
No ja się boję, że ten serial będzie słaby, bo on już dla mnie był, wiesz, dla mnie zaczynał się robić cienki już w drugim sezonie i podejrzewam, że ten trzeci sezon wcale lepszy nie jest. No ale ja go obejrzę w ciągu tygodnia
jest słabiutki.
I pogadamy przy czym. No.
Jest słabiutki.
No i ja z kolei sobie obejrzałem Blue Locka. Bo mówisz, o dobra, to obejrzyj. I wiesz, no, obejrzałem, ale to nie jest dla mnie. To nie jest nawet o to chodzi, nie o to chodzi, że to jest jakieś dramatycznie złe anime, którego się nie da oglądać. Nie, to po prostu jest totalnie anime nie dla mnie.
Okay.
Bo no, to jest anime o chłopcach, o dwuwymiarowych chłopcach grających w piłkę, którzy oczywiście są piękni i są niesamowicie utalentowani i trafiają do Battle Royale.
No nie, ja bym nie powiedział, żeby każdy był utalentowany. Uważam, że z tych faktycznie utalentowanych osób tam to jest Nagi, Reo i Isagi, czyli główny bohater, a reszta po prostu nadrabia no, tym, że musi się dostosować do pewnego poziomu.
No, nie,
i muszą trenować.
Trochę mniejsze o to, ale no jakby to jest takie anime typu anime, co nie? Jak oglądasz parodię anime w jakimś medium amerykańskim, to jest właśnie takie coś, co zostaje parodiowane, bo to jest hiperaktywne, jest super edgy, jeżeli chodzi o dialogi.
Dlatego ja się tym nie smaruję.
Wiem, że ty się smarujesz, a ja nie mogę po prostu powtarzanych 10 razy wciąż tych samych fraz znieść. Ma problemy takie, że w sumie te postacie są dwuwymiarowe bardzo. Nie są też moje ulubione archetypy. One są przerysowane na maksa, bo muszą być, bo masz bardzo dużo postaci, bo drużyna się składa z 11 osób, więc nie możesz mieć mało tych postaci. I w rzeczywistości...
Wiesz, co ja bym powiedział?
No.
Sorry, się przerywam. Trochę się śmieję. Tam niektóre postaci bardzo przypominają postaci z Bleacha.
Ogólnie mi, wiesz co...
Mamy Chigiriego, który wygląda jak Rengoku. Mamy... O Jezu, tego Rudego, który wygląda jak Ichigo. Mamy Nagiego, który wygląda jak Hitsugaya. Mamy Baro, który wygląda jak...
Kenpachi.
No, dał właśnie jak Kenpachi. Ale to
ogólnie,
jest tylko moje
ogólnie, wiesz, postaci...
Mi się
z kolei to kojarzy troszeczkę z takim... Bo wiesz, bo przynajmniej w Bleachu to ci po trochu te postaci wprowadzano. Wiesz, to jest inna sprawa, to jest anime z innego okresu, więc to tak jest rozciągnięte na dłużej. Ale... Tutaj jest kwestia taka, że jakby wiesz, on nie ma, jakby masz dużo postaci, musisz je szybko wprowadzić, nawet sobie zdaje z tego sprawę autor i w pewnym momencie stwierdza, no nie, no to robimy 3 na 3, co nie? I później 5 na 5.
No tak, bo to są te drugie kwalifikacje,
tak,
nie?
Tak, bo on zauważa autor, że no kurde, jak wprowadzam wszystkich naraz, to przestaje działać, bo oni się robią już tak płascy, że w rzeczywistości w drugiej drużynie to masz 2 osoby, które są ważne, co nie na 11. I to powoduje...
Znaczy, no dobrze, to może powiedzmy tak, no, że ogólnie zamysłem tego anime jest to, że żeby wygrać mundial, to Japonia potrzebuje jednego fenomenalnego strzelca, a reszta pójdzie za nim.
Tak, tylko że wiesz co, to jest w rzeczywistości bzdura, bo już widać w tym anime, że w rzeczywistości tam drużyna się buduje. I ci ludzie zyskują umiejętności nie tylko dla strzelców, ale też...
Tylko ogólnie dla
tej
drużyny, ja wiem, więc... ja zdaję sobie sprawę, dlatego ja myślę, że nie wiem, ile to będzie miało sezonów, ale ja myślę, że z którymś tam sezonem oni się w pewnym momencie zbuntują temu głównemu stwórcy tego całego
nie,
projektu
nie.
Blue Lock, gdzie są trzymani.
Ja myślę, że to jest raczej, wiesz, powiem tak, to wygląda po prostu na to, że to jest kłamstwo jedno wielkie i ten program ma na celu zbudowanie drużyny. Tylko, że...
Możliwe.
Tylko, że po to, żeby była drama, no to jest zrobione tak, a nie inaczej, że tam wszyscy odpadną i zostanie ten jeden,
musi być, tak, że każdy musi być egoistą i każdy musi o własną dupę
tak, i a tylko, że właśnie to powoduje jednocześnie, że te frazy takie właśnie, powtarzanie tego mnie bardzo męczą i też mnie męczy jednak to, ta narracja ciągła, że tam animacja zaczyna niedomagać, no to mamy narrację, która ją uzupełnia. Trochę tak jak w komiksie, co nie?
Ja uważam, że jeśli chodzi o warstwę graficzną, to jest jedno z piękniejszych anime w ogóle w historii.
Ma... I tak,
Kreska
i nie.
jest super. Jak powiesz, że nie, to się
i tak,
obrażę.
I nie. Kreska jest
super,
ale później nie ma animacji. Bo dostajesz...
Znaczy...
Dostajesz tylko, wiesz, dużo nieruchomych obrazków, które... Bo nie mamy na to budżetu w rzeczywistości, żeby zrobić pełną animację. Na przykład niektóre ruchy nie są animowane, tylko są bardzo umownie zrobione, przez co
to znaczy,
tracisz...
ja nie jestem fanem wstawek 3D. No nie jestem fanem
wstawek
3D. Wstawki
3D to też są brzydkie. Ogólnie to jest bardzo mieszane. Mówię, to nie jest dla mnie. Jeszcze dochodzi jakieś stópkarstwo w pierwszych odcinkach kompletne.
Nie wiem, o czym ty mówisz, typie, serio.
No, jakby ludzie tam chodzą bardzo na boso i są miejscami takie ujęcia, gdzie faktycznie są na stopy i tak... Zastanawia mnie, co lubił autor bardzo.
Nie zwróciłem uwagi, gościu, ale skoro tak mówisz, to okej.
No wiesz, ja już po prostu miałem tak, że mnie już trochę denerwowało to anime, więc było tak... Są momenty, które są dobre, momenty, kiedy oni kiedy mówią o taktyce piłki nożnej, to faktycznie mówią o taktyce piłki nożnej tak, jak ona działa mniej więcej i faktycznie to jest dobrze rozwiązane i to jest interesujące, ale jednocześnie na przykład wiesz, aut był raz w całym pierwszym sezonie.
Bo
że autor sobie
przypomniał,
może być
tego.
Out, może być out. I wiesz, to jest takie, okej, okay, rozumiem, jak ktoś to może lubić, ale to jest kompletnie nie dla mnie i po prostu, no, ja odpadam w tym momencie.
Okej, masz takie prawo. No. Ja wczoraj z kolei z Reniem byłem w kinie na tym filmie kinowym Blue Lock, który się nazywa Blue Lock The Movie Episode Nagi, czyli to jest film, który się koncentruje głównie na postaci Nagiego. I on nam opowiada, bo to jest, zaczyna się prequelowo, bo to jest tak, prequel, potem on nam w przyspieszony sposób pokazuje sezon pierwszy, ale to wszystko jest z perspektywy Nagiego. Czyli są rzeczy, których nie widzieliśmy, to nam też podbudowuje całą tą przyjaźń Reo i Nagi. Reo to jest ten z tymi włosami. Jak on tam, jak potem Nagi wybiera Isagiego zamiast Reo. I potem mamy te kwalifikacje właśnie, te trzyosobowe dalej, jak to idzie. I potem dostajemy te informacje, że w drugim sezonie oni będą się tłuc z tą japońską drużyną narodową Under 20, żeby ten projekt w ogóle przetrwał. Uważam, że jest bardzo sprawnie zrobiony, bardzo fajnie, muzyka jest super, sceny są bardzo ładne też. Podbudowa postaci Nagiego jest bardzo fajnie zrobiona, bo my cały czas siedzimy mu w głowie.
O nie! I... Już się tego boję.
To znaczy... Nie dosłownie, po prostu słyszymy, co on mówi, bo on mówi do siebie po prostu, tak? I mamy pokazaną tą ewolucję z tego typa, że o Jezu, ja mam to w dupie, ja bym sobie pograł już na telefonie, a nie jakiś tam siedział na boisku i pierdolo robił, że już jestem zmęczony, ja chcę do domu. I mamy tutaj pokazaną tą ewolucję właśnie z takiego lenia i z takiego narzekacza, z takiej marudy, w osobie, która się autentycznie staje zajarana piłką nożną. I dlaczego, z jakiego powodu, i co go do tego przekonało, i tak dalej. Także uważam, że to jest fajne pod tym względem. No i co mogę powiedzieć? Oprócz tego to jest po prostu ładnie wykonany film anime. On trwa 1,5 godzinki. Nawet chyba nie. Może z napisami. Ale ogólnie max to 90 minut. Nawet się nie odczuwa tego czasu, ani razu nie spojrzałem na zegarek, tak szczerze mówiąc. Bo bardzo fajnie nam się to oglądało.
Wiesz, dla mnie w tej serii jest ta... Dla mnie, wiesz, jakby... W tej serii jedno jest właśnie takim bardzo odstraszające, bo tam melodramatyzm jest przeciągnięty nawet nie do 11, tylko do 20. Dosłownie.
Okay.
W pewnym momencie to... Ja po prostu w pewnym momencie parskałem śmiechem na to, jak to te rzeczy są przedstawione, wiesz, wszystkie i jak to jest takie bardzo...
A ja z kolei bardzo lubię to anime. Uważam, że to jest taki nowoczesny Kapitan Tsubasa.
Dla mnie to jest takie połączenie Fairy Tail'a z... Demon Slayerem trochę.
Ale ja ci to powiedziałem od samego początku, że to będzie jak Dragon Ball, tylko z piłką
tylko,
nożną.
Że to nie, tylko nie jest to, to nie jest Dragon Ball. To nie jest...
Jezu, dobra, chodzi mi po prostu o shonena takiego
no, a to, ale mówię, to mi najbardziej kojarzy mi się właśnie z Fairy Tail'em, gdzie masz też dużo postaci, połączonym właśnie z tym, z Demon Slayerem troszeczkę, bo pod względem właśnie takim miejscami, wiesz, jakby wyglądu i pewnych takich elementów, jeżeli chodzi też właśnie o sposób prowadzenia fabuły i tak dalej, to jest temu bliższe. też jedną rzecz, która mnie wkurzyła, którą przeklikiwałem, to były te additional time, które po prostu ja już siedziałem i było nie.
Ej, śmieszne były
nie,
te additional time.
Nie, właśnie one są
mi
dla mnie kompletnie nieśmieszne i dlatego ja byłem tak, nie, uratujcie mnie, dobrze, skip, skip.
Nie, tam gadasz. Masz chociaż jakąś ulubioną postać?
Może Baro. Jakbym miał już...
O kurde, Renia się będzie cieszyć, bo Baro to jest jej ulubiony ten, bohater też. Największy sadol z wszystkich.
W ogóle, wiesz, on ma... jak spojrzysz, jak się zastanowisz, co, jak on się powinien nazywać, wiesz, on go nazywałem King. Jak,
King the King,
tak,
ja wiem.
Ale patrzysz na to Baro, chodziło chyba o Baron, co nie?
No może, nie wiem.
No bo to tak, wiesz, jakby kojarzy mi się. Tym bardziej, no, że te zjapońskizowane pewne rzeczy, to muszą być tam odpowiednie zgłoski na końcu, no.
Okej, okay. Ja z kolei bardzo lubię Chigiriego, czyli ten, co ma długie czerwone włosy, jest bardzo szybki. No i Nagiego właśnie lubię, takie to wyluzowanie, że ja tam w dupie wygram, przegram to przegram, jest okej. Okay.
No wiesz, dla mnie po prostu skończyłem ten pierwszy sezon i było takie, dziękuję, postoję,
oj,
nie mam ochoty na
będzie
więcej.
Październik, to będziesz oglądał
nie,
z sezon.
Nie, będę oglądał, nie
będziesz,
zmusisz
będziesz,
mnie.
Będziesz.
Nie zmusisz mnie.
Będziesz, bo będzie trzeba omawiać to, będziemy to omawiać co odcinek.
Nie.
Tak.
Ty mi tortury. Ja już ten sezon cały miałem tortury, bo...
Dobra, w październiku oglądam sobie na sezon drugi, dziękuję.
Nie, składu nie zmuszaj
tak,
mnie, nie.
Będziesz oglądał. Będziesz...
Dobra.
Yes, yes.
No, no.
Właśnie tak.
Ta scena z tego, z JoJo's...
Yes, Mr. Quadrat, I expect you to watch Blue Lock Season 2 in October.
Ja to mi się teraz scena z JoJo's Bizarre Adventure przypomina, gdzie jest ten hazard, ten hazardzista. I oni są w tym jego wymiarze i jest no, no, yes, yes. O, nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę.
Tak,
no,
tak.
Za to nową serię dostaję, bo skończymy już salę jakby kinową, co było oglądane i przejdziemy do trailerów. I nową serię dostaje Ranma...
Jedna, druga!
Tak, właśnie, bo to taki Ranma, jedna,
ja
druga.
Ja wiem, czytanie tego tytułu to zawsze był problem,
tak,
ja wiem.
Bo to ani po angielsku, ani po japońsku. Mniejsza o to, Ranma dostaje nową w ogóle serię, od nowa.
A czekaj, bo właśnie miałem pytanie, czy to ma być...
To jest reset, to jest od nowa.
A, to jest reset,
tak,
po prostu, okej. Okay.
To jest reset od nowa, wszystko na nowo. Przynajmniej tak, takie, z tego co ja pamiętam, to tak.
Czyli
jest.
Czyli to będzie tak... Połowa serialu to będzie krzyczenie Ranma-kun, a druga połowa to będzie Ranma-chan. Okej, okay, niech będzie. Zach. Dobra, to w skrócie tylko powiedzmy ludziom, co to jest Ranma jedna, druga, okej.
Okay. Co jest Ranma, tak.
W dużym skrócie. W niefortunnym zbiegu okoliczności tak się składa, że główny bohater...
Wykąpał się w źródełku.
Łączy się, tak, wykąpał się w źródełku przeklętym, jak się potem okazuje, i łączy się ciałem z laską, i on potem może się zmieniać dowolnie... Znaczy, z formy męskiej w formę żeńską.
Tak, on dostaje po prostu drugą wersję siebie, co nie? No,
no tak, można tak powiedzieć.
Ogólnie to jest komedia z elementami sztuk walki.
Taka bardzo slapstickowa,
tak,
bym powiedział, komedia.
Z elementami sztuk walki i taki slice of life trochę.
No,
więc
w październiku też.
Duży klasyk, powiedziałbym tak, jeżeli chodzi o japońsku.
Zremakowany. Tak, z tego co widziałem na trailerze, to też zachowali tę samą kreskę, tylko to jest oczywiście wycukierkowane i wyładnione. Picobello, żeby to wyglądało na dzisiejsze standardy.
Jest nawet bardziej jak manga, jak poprzednia wersja, jeżeli chodzi
tak,
o
zdecydowanie.
Ten, jakość rysunku. No nie, ci nic nie będę w stanie powiedzieć więcej, tyle, że był zwiastun i wygląda jak anime. I w sumie tyle na ten temat.
No trochę tak, no. Trochę tak.
Za to jakby też ostatnia rzecz, na którą pracował Toriyama, się też pojawiła na kolejnym zwiastunie, bo to już chyba ze dwa
tak,
miało.
Tak, Dragon Ball Daima. Też w październiku.
Tak, bo to jakby ta jesień będzie naprawdę taka mocarna, jeżeli chodzi... Każdy coś znajdzie dla siebie.
Tak, bo tam będzie Blue Lock, Dragon Ball, Ranma, Bleach, Solo Leveling.
I parę nowych rzeczy.
Masa tych rzeczy.
Parę nowych rzeczy, no. Bo tak jak mówię, z tych takich wyczekiwanych to Sakamoto Day i będzie jeszcze ten... Dan.
Sorry, ale czytaję tego tytułu, to jest
takie,
debilizm
tak
po prostu,
ja tak
naprawdę.
Patrzę, ile jest tam tych Danów, ile Dan i ja tak za każdym razem po prostu gryzę się w język.
Sprawdzasz, czy powiedziałeś dobrze, ja wiem.
Tak, ale wracając do Dragon Balla, to jest ostatnia rzecz, nad którą pracował przed śmiercią Akira Toriyama. No, nie jestem jakoś, ładnie wygląda, ale nie jakoś, nie wiem, żebym był jakiś zachwycony, tak.
Nie jaram się jakoś mocno. Mam jedną tylko obawę. Ja wiem, że nad tym Toriyama pracował i to na pewno będzie w jakiś sposób, w jakiejś części dobre, ale to dla mnie na ten moment wygląda trochę ładniej niż Dragon Ball GT, ale podobny koncept
tak,
po prostu.
Ja spodziewam się, że to będzie takie, o, chcieliśmy wrócić do oryginalnego Dragon Balla, do tego pierwszego, co nie?
No tak,
znowu.
No zresztą ten koncept tych czymi postaci mnie trochę nie przekonuje.
Nie,
tak,
mnie
mówiąc.
Też nie przekonuje, bo to jest takie odgrzewanie trochę kotleta i ja tak, okej, mogę spróbować, ale nie oczekuję, że
już
to mi zasmakuje.
Właśnie mieliśmy już przecież Goku małego podróżującego w kosmosie w GT i mam takie, nie wracajmy do tego, czemu to robimy? Czemu to robimy?
Bo marka musi się kręcić, pieniążki musi zarabiać.
No można było włożyć nakład tej pracy, serię w kolejny sezon Superki, czy nie wiem. Ale no dobra, okej, już zostawmy to.
Tak, zobaczymy co wyjdzie, a też mnie zainteresował w sumie ten Terminator Zero na
to
Netflixie.
To wygląda super,
ej,
naprawdę,
to
chociaż Netflix udowadnia, że potrafi w te animacje,
bo
serio.
Bo oni zatrudnili tutaj Production IG, czyli tych ludzi, którzy to robili na przykład Ghost in the Shell.
Tak, ja zauważyłem.
I tak, w sumie, jak będzie na Netflixie i
będzie,
tak za to płacę, to może mogę obejrzeć.
Tak, bo to będzie opowieść o tym dniu zerowym, czyli o wystrzeleniu rakiet w uniwersum Terminatora
i dlaczego, wojny.
I jak to się stało. Tak,
o
tak,
początku
tak.
Wojny.
Czyli takie przed post-apo, zmieniające się post-apo.
W formie anime może ja to lepiej przełknę jak w formie filmowej ostatnio.
No myślę, że na pewno będzie łatwiej i trochę zawieszenie niewiary będzie wyżej.
Tak, więc wygląda całkiem spoko. Będzie na Netflixie już w sierpniu, zaraz.
Tak, na koniec sierpnia.
Tak, na koniec
sierpnia,
tak, 29 tam jest data podana. Więc w sumie nie jest daleko do tego Terminatora. Chętnie zobaczę.
Tak, wygląda dobrze, to prawda.
Tak. I przejdziemy trochę do newsów takich Disneyowych, gdzie Kevin Feige dostaje...
Tak, Kevin Feige.
Gdzie dostaje swoją gwiazdkę.
To znaczy dostanie w czwartek 25 lipca,
tak.
Bo sprawdzałem.
Więc tutaj jakby, no w sumie pracował trochę, no można powiedzieć, że jakby chyba nawet słabsi od niego w te klocki dostawali, więc czemu nie?
No tak, to prawda, on nie jest aktorem, jest głównie producentem, no i wiadomo, jest tutaj zarządzający Marvel Studios, ale tak, dostaniecie swoją gwiazdę na hollywoodzkim bulwarze Sław
Hollywood.
Będzie
można po nim deptać.
Tak, będzie można po nim deptać,
tak.
Dokładnie tak.
Dobrze, no i jeszcze taka wieść, że prawdopodobnie też swój serial dostanie Nowa, czyli ten...
To znaczy Kevin stwierdził teraz, bo to jest wiadomość od Kevina, że Kevin stwierdził, że Nowa się pojawi w MCU, tak właściwie ten właściwy Nowa i w formie serialu na Disney+. Kiedy, to nie wiadomo.
Więc tutaj jakby tylko takie podstawowe informacje, że będzie. Za to dostaliśmy też zwiastun Kapitana Ameryki.
Nowego, tak? Brave New World.
To jest takie...
Znaczy, ja powiem okay. Tak... Bardzo się cieszę, że próbują znowu w thriller geopolityczny, bo widać, że bardzo mocno chcą wrócić do tego, co pokazał nam
Winter
Soldier.
Soldier, no.
Ja bardzo lubię ten film i to uważam, że to jest jeden z najlepszych filmów w dorobku MCU w ogóle. Ja wiem.
Kwestia taka, czy oni będą potrafili znowu w to trafić. Tym bardziej, że
ja wiem.
Masz inną ekipę związaną z tym akurat filmem troszeczkę, bo tam się przetasowania były i cały czas są i też mamy różnego rodzaju plotki, że na przykład teraz już Avengersi piątka stracili ten...
To nie są plotki, to jest oficjalne.
Aha, czyli jednak nie ma już tego
nie ma tam,
scenarzysty.
Tak, on tam się chyba nazywał Michael Waldron, jeśli się nie mylę, stracili ten... On odszedł jako scenarzysta z Avengers 5. Jak najbardziej.
Wiesz, duże przetasowania i też mamy te rzeczy, które się dzieją tam z Blade'em, gdzie też cały czas ekipy brakuje.
A akurat dzisiaj czytałem informację od Kevina, że Kevin tutaj zapowiada kategorię wiekową R, więc chyba tam powoli się zaczyna coś uspokajać, ewentualnie tuszuje sprawę. No nie wiem, będziemy musieli obserwować sytuację.
Wiesz, zobaczymy też jak wyjdzie w rzeczywistości, bo tam finansowo ja spodziewam się, że Deadpool i Wolverine wyjdą dobrze, tylko pytanie właśnie... No,
podciągną, tak.
Zawsze jest pytanie, jak to będzie w kwestii takiej krytycznej, co nie? Jak tam widownia na to zareaguje i jak krytycy, bo to są czasami dwa różne zupełnie
znaczy,
obozy.
Widownia na pewno będzie zadowolona, ty już ci mówisz, to jest Cameo Fest ten film. To
sexy.
Będzie Cameo Fest. To się nie nastawia na nic innego. Jeśli ktoś płakał na to, że nowy ten Spider-Man, czyli Far From Home, sorry, No Way Home, był Cameo Fest, mówię, że ludzie płakali, to na tym filmie z Deadpoolem, to trzeba będzie chyba wejść sobie z całym pudełkiem chusteczek, bo to będzie cały przekrój postaci z uniwersum X-Men i z całego MCU. Z całości, po prostu historii, z całości lat. No ale oczywiście idziemy w piątek obejrzeć, a wracając do tego nowego kapitana, Bardzo mi się na tym trailerze podoba to, że sam cały czas zmaga się z tym, że ludzie mają problem z zaakceptowaniem go jako nowego kapitana
Bo tak
Ameryki.
jest w rzeczywistości.
To znaczy, to jest cały czas z komiksów też wzięte. To nie było tak, że z dnia na dzień go tam zaakceptowano, tam się musiał długo o to bić. Także podoba mi się, że tego trzymają, a nie, że 5 minut ich je! Jest nowy kapitan Ameryka, jest fajnie, nie? Tam nawet Thunderbolt Ross mówi, że generał Ross, że you are not Steve Rogers. Mówi, no ja wiem, no nie
wiesz,
jestem.
Z drugiej strony te meta żarty już mnie trochę nudzą, bo równie, bo to mieliśmy też żart o wąsie, że no nigdy przyzwyczaiłem się jeszcze do nowego wyglądu, co nie? Związanego no. z tym, że po prostu najzwyczajniej w świecie został aktor zmieniony ze względu...
No tak, tak, ja wiem, meta żarty są zawsze na poziomie. Bardzo mi się podoba w tym trailerze na końcu ta scena z kwiatami wiśni, gdzie oni z tą tłuką i pojawia się Red Hulk. Zobaczymy jak CGI Red Hulka,
no.
ale zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na razie się wstrzymam. W lutym się wypowiem jak zobaczy film. Ewentualnie na jakimś trailerze w międzyczasie.
Bo na trailerze te efekty na razie wyglądają faktycznie na nieskończone mocno. I to tak...
Zobaczymy jak to będzie wyglądało w lutym, bo Kevin obiecywał, że tam będzie większy nacisk, mniej produkcji, większy nacisk na jakość, więc okej, trzymam za słowo. Nie jestem w stanie uwierzyć na słowo, ale powiedzmy, że daję kredyt zaufania i bardzo trzymam kciuki mocno z tego Red Hulka, bo Red Hulk to jest mój ulubiony Hulk ogólnie.
Znaczy, jeżeli jest dobrze zrobiony, to może być ciekawy. Jestem z Disneyem teraz w takim samym miejscu, jak jeżeli chodzi o Marvela, jak z Gwiezdnymi Wojnami. Znaczy, udowodnijcie mi, że potraficie robić dalej dobre filmy. To wtedy ja będę zadowolony. Na razie to jest tak... Jestem podejrzliwy.
To ja powiem inaczej. To Deadpool podbije teraz hype, bo nieważne co w tym Deadpoolu będzie, to będzie miał pozytywne reakcje. Po pierwsze będzie Jackman chodzący i rzucający fakami na lewo i prawo i chlastający wszystkich pazurami, a po drugie będzie Reynolds... rzucając się dupkami i pindolami na lewo i prawo i wszystkie dwunastolatki będą uchechane, bo to ich ulubiony, wulgarny bohater, no nie ma lepszych, no nikt nie stworzył nigdy lepszego bohatera w historii po prostu.
No, wiesz, no ja jestem zdania, że faktycznie to jest takie już będzie jak... To, nawet jakby to był kiepski film, to będzie tak jak z Przebudzeniem Mocy.
No tak, trochę tak.
Dajemy szansę, w sumie mi się podobało, zobaczymy jak z tego wyjdzie i dopiero jak zaczną faktycznie kwasić znowu to... przyjdzie pewna refleksja, że może to nie było za dobre. Jeżeli w ogóle.
No, zobaczymy. Na pewno teraz ten hajs, który zarobią, to im się przyda na pewno. Mam tylko nadzieję, że to wpłynie faktycznie na to, że ten potem kolejny kapitan będzie lepszy w lutym i te kolejne filmy w 2025 będą lepsze. Bo przypominam, że ten Deadpool Wolverine to jest jedyny film Marvela w tym roku ogólnie rzecz
tak,
biorąc.
Tak, tak, tak. No. Dobrze, przejdźmy dalej, gdzie okazuje się, że po tych fuzjach Warnera z Discovery to teraz się zastanawiają, może jednak my podzielimy akcje i podzielimy firmy i zrobimy osobno firmę, która będzie się zajmowała telewizją, na którą pewnie wrzucą cały dług, jaki w tej chwili mają i osobno streaming i ten filmy kinowe.
To znaczy co, w przyszłym roku kolejna zmiana nazwy platformy, tak?
Tak, ja bym się nie zdziwił, jakby kolejna zmiana nazwy albo czegokolwiek, tym bardziej, że oni sobie zdali z powrotem sprawę, że wszystko, co ma na znaczek HBO, na sobie, to się lepiej sprzedaje. I teraz
no zawsze.
Teraz to będzie znowu kombinowanie. Ogólnie ja mam wrażenie, że Discovery jest, ten Warner w tej chwili jest bardzo zdesperowany, że tam pieniędzy to już w ogóle nie ma. Że...
Znaczy Warner ma o wiele gorszą sytuację niż Disney nawet
tak,
w tym momencie.
Tak, a Disney nie ma dobrej sytuacji i też zaczyna jakby,
no.
zaczyna ciąć koszty Disney, bo zwróć uwagę, że są różnego rodzaju newsy na temat parków, rozgrywki, gdzie pewne rzeczy są wyłączone, pewne rzeczy są nienaprawiane.
No, także myślę, że skoro w Disney jest gówniana sytuacja, to Warnerze
w ogóle,
te fanbalizy mogą
jeszcze
pakować.
Jeszcze o tym
niektórzy.
Będziemy gadać, ale wszędzie jest ogólnie w tym Hollywood w tej chwili taka sytuacja, że pieniędzy brakuje i każdy trzęsie portami. I Warner miał naprawdę sporo wpadek i nawet jak zrobili okej film, bo na przykład dla mnie ten film Suicide Squad to był nawet spoko.
Ten od Gana
tak,
był w porządku.
Był bardzo w porządku, tylko że nie zarobił na siebie. I...
Znaczy, no nie dziwię się, myślę, że ludzie nie daje się nabrać na markę
tak,
po prostu.
Tak, bo że mieli problem, że po prostu poprzedni tak samo się nazywał i był kijowy bardzo. I w tej chwili, kiedy masz w rzeczywistości bardzo uszkodzoną markę ze strony tych filmów, wiesz, DC, masz gigantyczny problem z pieniędzmi, gdzie jest im bardzo trudno zarobić, gdzie też wtapiają pieniądze w gry komputerowe, które nie zarabiają, bo to wszystko jest jakby naczynie połączone. I oni w tej chwili są super zdesperowani, żeby zrobić cokolwiek, żeby przetrwać. Więc mnie w ogóle nie zdziwi zmiana kierownictwa za jakiś tam, wiesz, któryś kwartał, kiedy będzie znowu jakieś głosowanie, tak jak w Disneyu było niedawno. Że będzie coś dziwnego i tam, wiesz, nie zdziwi mnie, jak w pewnym momencie stwierdzi Netflix, że panie, my was kupujemy za nieduże pieniądze.
Nie wydaje mi się, że Netflix miał tyle pieniędzy, żeby był w stanie Warnera wykupić.
W tej chwili Netflix jest jedyną firmą, która zarabia na streamingu cały czas. Która faktycznie zarabia na streamingu.
Jak już, to zakładamy bardziej Apple.
Może. Ale w każdym razie ja mam takie wrażenie, że coś ich kupi. Bo to po prostu też jakby dzielenie tych, tej marki, próby jakieś różne bardzo, wiesz, takie bardzo desperackie, mam wrażenie, że powodują to, że coś tam się dzieje.
Ja już to bardziej zakładałbym faktycznie Apple'a niż cokolwiek innego no. W tym wypadku.
Zresztą, jak już mówimy o tego, o finansach, to też porozmawiajmy o fuzji, którą dokonał, która ma się odbyć, bo już została zatwierdzona między Paramountem i Skydance. I w tym momencie został też skasowany serial Halo, który...
To znaczy, ja się cieszę, że ten serial został skasowany, bo niestety to była... nie wiem, tęczenie na po prostu na marce, że tak powiem.
To nie miało,
na grobie
to było
Marci
coś rodzaju,
w tym wypadku,
no,
chyba raczej.
Mamy coś, co wygląda interesująco wizualnie i chcemy z tego sobie zrobić coś swojego.
Właśnie najgorsze było to, że ten serial wizualnie wcale się nie wyglądał, tylko on po prostu zrobiono z tego parodię tego uniwersum.
Wiesz, jak komuś powiesz, że w pierwszym odcinku Master Chief ściąga hełm i widzimy, jak wygląda pod hełmem...
To by go zabił śmiechem, to
tak,
prawda.
To dosłownie, to jest niepoważne. To znaczy, że chyba nie widzieliście, o czym są gry? I gry są o tym, że w sumie jak Master Chief
nigdy nie ściąga hełmu.
A jak nawet ściąga hełm, to nigdy nie jest twarz pokazana, a jak
dokładnie
ludzie zrobili
tak.
Noclip w cutscence, żeby zobaczyć, co jest pod hełmem, to się okazało, że pod hełmem jest drugi hełm. Bo tak
dokładnie
twórcy
tak
zrobili. Że ta postać nie ma twarzy i próby jakby dania aktora, który będzie tak odgrywał twarzą, to powinien być tak jak Judge Dredd w tym filmie z Karłem Urbanem, gdzie najzwyczajniej
albo
się nie widzisz.
Albo jak Mando z Pedro Pascalem.
Tak. Stąd nie dziwi mnie, że to jakby poszło, bo to było masa kasy w błoto, a teraz trzeba po prostu zrobić fuzję i tam, wiesz, Paramount to też jest Nickelodeon, jakby i parę innych rzeczy,
no tak.
Więc tam się po prostu zrobi fuzja, Paramount to też jest, pamiętajmy, że ten Sky Showtime serwis.
Tak, Sky Showtime, u nas tak. Sky Showtime to jest.
Więc to są te rzeczy. Bo to normalnie jest na Paramount Plus. Ty, w sumie Skydance, Sky Showtime, to wszystko jakby tak, wiesz, pasuje do siebie.
No, no tak.
Więc no, zobaczymy, co z tego wyniknie, bo to znowu, wiesz, jakby jedna rzecz przejmuje drugą i Paramount też z gigantycznymi długami po prostu się dokonuje fuzji, tak samo jak
no tak.
Warner z Discovery dokonywał.
No trzeba po prostu znaleźć kogoś, kto da hajs,
no,
żeby przeżyć.
No. I też przy okazji już 3 sierpnia Knuckles wjeżdża na właśnie ten serwis.
Na Sky Showtime, tak, bo ostatnio Sky zaczął rozsyłać maile z informacjami, że już teraz właśnie w ciągu 2 tygodni na Sky Showtime pojawi się serial Knuckles, który oczywiście wchodzi w skład tego filmowego uniwersum z Sonikiem. Tutaj oczywiście jako Knuckles po raz kolejny wraca Idris Elba.
No i tyle. Zobaczymy to 3 sierpnia. Mnie tak średnio nastawiały do tego pozytywnie na razie trailery, ale może po prostu są złe trailery, bo czasami tak jest. Autentycznie.
Czasami tak bywa, no zobaczymy. Uważam, że ten pierwszy Sonic był dobrym filmem, a miał gówniany trailer na przykład.
Ogólnie ja z tego co pamiętam, ten serial już gdzieś tam się pojawił w Stanach.
Tak, no ale w Polsce jesteśmy opóźnieni, jak to
zwykle
bywa.
Jak to zawsze, tak. No i przejdźmy do Gaming Roomu, gdzie ty kontynuujesz po prostu Star Ocean, a ja próbuję przejść Balatro. Autentycznie.
No oczywiście. Znaczy ja nie będę się jakoś tutaj długo wciągał, powiem tylko, że tak, mam już nabity chyba ze 30 godzin. Trochę rozgryzłem, jak ta gra działa, bo ona troszeczkę się pod pewnymi względami różni od tej starej wersji. Bardzo podoba mi się też to, że możesz wszystkich party memberów ze sobą nosić, bo twoje party bitewne to są 4 osoby. Ale te wszystkie osoby, z którymi podróżujesz, to fajne jest to, że...
Jak Pokémon.
One nie siedzą w żadnym ognisku czy w żadnym mieście. Ty możesz sobie formację zmienić z party memberami, kiedy sobie zechcesz tak naprawdę.
No mówię,
także
tak jak
Pokémony. To jest super na plus. No dokładnie tak, zbierasz jak Pokémony.
I później
dokładnie
ich wyrzucasz
tak
do tego, żeby iść Pikachu, jeden z 4.
Tak, otóż
ten,
to.
I walcz za mnie. No.
Podtrzymuję to, co mówiłem tydzień temu. To jest bardzo ładnie wykonany, pikselowy remake w sumie już chyba nawet, a nie remaster, bo mamy też rzeczy, których nie było w wersji podstawowej, chociaż mamy jedną nową bohaterkę, która jest specjalnie do tej edycji dodana, bo nie ma jej w tych poprzednich wersjach. Fajny smaczek. I też sprawdziłem to, co mówiłem w tamtym tygodniu. Pierwsza część, czyli The First Departure w wersji R, czyli zremakowanej, jest dostępna na PSN-ie za, w tym momencie to chyba za 94 zł, ja to kupiłem jak było na promocji, ale jest, można sobie kupić, no. Tylko jest wersja cyfrowa tylko i wyłącznie, bo fizycznej nikt nie ma.
No i cool. Ja dalej cisnę karciankę i muszę powiedzieć, że wiesz, jak już znam zasady, to jest tak, że jak ja sobie już na sesję siądę, to jestem w stanie przejść jakby jeden deck. Więc już taki zbliżam, jestem bliżej końca jak dalej. I mam nadzieję, że w ciągu miesiąca to ja to skończę. To jest to ma tyle kontentu, że ja pierdzielę. Ogólnie bardzo fajnie się mi w to gra i jakby polecam każdemu, bo to też nie jest droga gra.
No ja będę grał w The Star Ocean. Ja trochę od dupy strony, bo teraz robię tą dwójkę. No. Jak dwójkę skończę, to zagram w jedynkę.
To
będzie
trochę od dupy strony.
No trochę tak. Ale nie mogę się powstrzymać, bo ta dwójka wygląda absurdalnie dobrze. I potem na koniec sierpnia wychodzi Visions of Mana, czyli
wiem.
Pretendent do gry roku od Square Enix po
Czekałeś
prostu.
Czekałeś na to? Dobrze.
Jak chory, no. Ja już czekam i tuptam, naprawdę.
No, wiesz, też widzę, że dobrze sobie radzisz z tym swoim PSP, które dostało drugie życie i nowe oprogramowanie. Nowy ten software, nowy firmware, powiedzmy to tak?
Tak, to znaczy to jest cały czas ten sam firmware, tylko jest przerobiony, on tam ma parę dodatkowych opcji.
I dużą kartę pamięci.
To może powiedzmy tak, żeby to PSP działało prawidłowo, to musiałem najpierw zamówić PSP. Jak przyszło, to okazało się, że ładowarka jest oczywiście nie do bolców, które mamy tutaj w Europie.
To już lepiej kupić całą, bo jak przysiówkę kupisz, to nie wiesz, to nie spali tego i lepiej już po prostu sobie
więc zainwestowałem paradoksalnie na Allegro, udało mi się znaleźć oryginalną ładowarkę do PSP w stanie idealnym od Sony. Nawet mam wygrawerowane Sony na ładowarce, takimi ładnymi literkami, serio.
No. Ogólnie, jeżeli chodzi o design rzeczy, to Sony robi bardzo ładne rzeczy, powiem takie.
Tak.
Ja na przykład mam Vitę i też muszę ją sobie trochę polepszyć, bo już ona też jest nieobsługiwana przez nic.
A oprócz
i
tego
ładna
jeszcze
konsolka,
właśnie oprócz tej ładowarki musiałem zainwestować, bo jak cymbał, nie zwróciłem uwagi na to, że PSP ma tą kartę Pro Duo.
Tak, ona jest głupia.
Tak.
Oni zawsze muszą swoje. Oni zawsze muszą swoje. Jakieś.
Bo ja wiesz, mam w domu ileś kart i adapterów nieużywanych. Nawet jeszcze zapakowanych w folię, których nie używałem w ogóle.
Było na Amazonie za 20 zł 128 giga kart.
Ja gdzieś dostałem te karty po prostu w pakiecie z czymś, nie pamiętam, nieważne. I miałem takie dobra włoże, a potem okazuje się, że to fajnie, zajebiście. Muszę zamawiać adapter do kart Pro Duo, który wkłada microSD. Więc stwierdziłem, że dobra, jak tak chcecie się bawić, to idziemy po bandzie. I zamówiłem sobie adapter z faktyczną kartą microSD, która ma 128 giga i załadowałem pod kurek grami i działa.
I działa. I jest bardzo fajne ogólnie. Ma parę fajnych tytułów. Ja mówię, ja mam...
Nie, stary, granie w Dante's Inferno na 60 klatkach, proszę cię.
Ja mam Vitę pod tym względem i też muszę ją troszeczkę ulepszyć, ale z Vitą jest taki problem, że ona ładuje jedynie, wiesz, kartę pamięci przez ten slot gier i jakby jak zresetuje się, to firmware cały trzeba wgrywać na nowo. Jak na przykład weźmiesz...
Ja rozumiem.
Stracisz ten zasilanie. Muszę sprawdzić, czy już nie ma jakiegoś permanentnego, bo oni cały czas to tam rozwijali.
Sprawdź, bo na przykład do PSP jest ten firmware Infinity.
Tak, wiem.
Że jak zmieniasz firmware i potem stosujesz Infinity, i to zostaje ci na już przerobione na stałe
tak,
po prostu.
Tak, on jest od lat i PSP jest rozpracowany tak już, że wszystko na nim chodzi. Ma też, wiesz, emulatory SNES-a i takie tam inne rzeczy, które działają.
Prawda.
Ogólnie...
Akurat tego nie potrzebuję, bo od tego tą drugą retrokonsolę.
Ale wiesz, PSP ładnie przede wszystkim wygląda też na półce.
To prawda.
Jak sobie taki stojaczek jak na karty, jak na wizytówki dasz, to można je postawić, tak wiesz, pach.
Yep.
I ogólnie, wiesz, to jest konsolka, która była troszeczkę przed swoim czasem, powiedzmy to. Była super mocna wtedy i nawet dzisiaj fajne rzeczy można.
Trochę wyprzedziła konkurencję w tamtym czasie.
Swoją jakby epokę wyprzedzała.
Trochę tak.
I to ja mnie tam, wiesz, jakby sam chciałem sobie kupić, ale na razie mam po prostu to, co mam aż za dużo rzeczy po prostu, którymi mogę się bawić, więc to jest takie, ach, może kiedy. Z drugiej strony, ceny już raczej nie będą szły w dół, tylko w górę, bo ilość po prostu egzemplarzy konsolki jest ograniczona, więc może czasami warto po prostu kupić wcześniej,
a
jak
druga
później.
sprawa, że teraz retrograty są pożądane, że
Tak,
tak powiem.
pożądalne. Tak, no i wiesz, no, tak jak mówisz, jeszcze przyjdzie DS-ik, to już będziesz miał taki komplet z tej
Tak,
epoki.
już nie trzeba będzie nic
Tak.
więcej.
Dobrze, też zainteresowało mnie to, że w sumie niestety
Wygląda jak gównianie ta gra.
SNK, wiesz co, sama grafika to może jest bardzo wierna, ale to jest niestety port z komórki. A mówię tutaj o Metal Slugu Awakening, który dostał bardzo słaby trailer 3D, taki beznadziejny, który wygląda głupio.
Znaczy, to jest dostępne na Steamie za nic, za darmo.
Tak, bo to jest z komórki, tam jest jakieś mikrotransakcje, są i te inne takie rzeczy, więc pewnie grindowania co nie miara, żeby w ogóle się w tym dobrze bawić. Można to wypróbować, ale no, nie spodziewałbym się, że to jest dobry sposób na wskrzeszanie marki, powiedziałbym tak. Po prostu port z komórki, który będzie po prostu obłożony na maksa wszelkiego rodzaju chińskimi i koreańskimi sposobami na zarabianie pieniędzy, powiedzmy to tak.
To prawda.
Więc ja się tego trochę boję, ale istnieje.
Wystarczyło po prostu, wystarczyło zrobić pikselową gierkę, tak jakby Żółwie czy ten Double Dragon niedawny, i uważam, że fajnie by to działało.
Zresztą, przecież niedługo będzie ten Tactics już dostępny na tym, i to jest gierka na Steamie, i to jest też gierka pikselowa. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o samą interpretację w 3D jakby elementów, to one wyglądają nawet poprawnie, jeżeli chodzi, tylko to wygląda jak każda inna gra mobilna w rzeczywistości w tej chwili.
Czyli to się niczym nie wyróżnia, powiedzmy tak.
Tak, a w rzeczywistości te stare gry, one się wyróżniały niesamowitą ilością ruchu, animacji i
to prawda.
Po prostu życia w tym pixelarcie. I nie wiem, czy za pomocą 3D da się to tak ładnie zreplikować.
Nie wiem, stary, to jest po prostu jazda na nostalgii.
To jest jazda na nostalgii, jazda na kasę, no. Nic innego. To się zgodzę.
I tyle.
No. Dobrze, za to po 2 latach prawie, że walki, Valve w końcu skapitulowało, postanowiło wypuścić aktualizację Team Fortress 2, która ma się uporać z botami, które grę trapią. Bo już było tak źle, że się nie dało wejść na serwer, żeby cię ktoś nie ściągnęło auto-aimem.
Okay.
Bo ogólnie to gra wygląda, wiesz, no gra ma te skrzynki valve'owe, co nie? Które mają autentycznie wartość, bo można je sprzedać, można je po prostu wygenerować i później sprzedać na tym ich rynku wewnętrznym. Co powoduje, że na przykład później możesz jakiś klucz do jakiejś gry kupić, czy po prostu zamienić na gotówkę jakąś taką, nawet nie tyle sobie przelać na konto, co zamienić na gotówkę, którą później możesz na gry wymienić, co nie? Okay. A to oznacza, że później można te gry wymienić na gotówkę poprzez sprzedaż ich w tym, na jakimś Kinguinie czy czymś w tym rodzaju.
No tak.
Ale idąc tym tropem, to wiesz, jakby to jest problem, bo wiesz, Team Fortress 2 stało się grą nie dla ludzi, tylko grą, którą boty atakowały non-stop i w którą się nie dało grać. No i była taka długa kampania, bo to ona się chyba z 2 lata temu zaczęła, jak się pierwsze problemy pojawiły, gdzie gracze petycje jakby wystosowywali, była kampania informacyjna, było masę prób po prostu wpłynięcia na Valve, żeby w końcu coś z tym zrobiła. No i firma stwierdziła, że no dobra, no to chyba damy patcha i zobaczymy, czy w ogóle to będzie działać, bo poprzednie jakby różne patche i inne pomysły, które miało Valve, to w ogóle nie działały. Więc to w ciągu paru dni się okaże, czy to miało sens. Też masę botów po prostu zbanowali najzwyczajniej w świecie. Więc zobaczymy, może Team Fortress 2 przetrwa, bo gra wciąż jest popularna i wciąż, wiesz, ma masę fanów w rzeczywistości, mimo 17 lat na karku.
No, domyślam się.
A mogliby po prostu zrobić Team Fortress 3 w pewnym momencie.
Dobrze by było.
Dobrze by było. Tak jeszcze, wiesz, wynika to też z tego, że w sumie ostatnio wyciekło, jak mamo graczy, jak mamo pracowników ma Valve, bo Valve ma około 350 pracowników.
No to nie jest dużo.
To jest bardzo malutko w porównaniu, ma mniej jak chyba, wiesz, Ubisoft, jakby, wiesz, jak większość z tych dużych firm AAA. Bo tam oni mają po 20 tysięcy, po 14, 15 tysięcy pracowników, co nie? A Valve tam 350, z czego na grami zajmuje się jakieś 180. A wyciekło to, wiesz, w jaki sposób? Bo w tej chwili jest, cały czas toczy się jakiś tam pozew odnośnie praktyk, jeżeli chodzi o, wiesz, jakby monopolistycznych w stosunku do Valve. I tam pewne dokumenty zostały gdzieś tam źle zabezpieczone i wyciekły gdzieś do sieci. I z tego wynikało właśnie, że w 2021 czy drugim mieli 340 coś pracowników, czyli bardzo niedużo. No, więc nie dziwi mnie, więc, że później są takie problemy, że i gry nie wychodzą, i w rzeczywistości jest też problem z tym, żeby je utrzymać w jakimś sensownej kondycji.
No, rozumiem. No,
Microsoft też w międzyczasie, jak my tam mieliśmy te podcasty, to będzie wprowadzał zmiany w abonamencie Game Pass, gdzie główną zmianą jest to, że w tych najtańszych nie będzie...
No nie będzie dostępnych tych gier day one, tych większych
AAA. Tak,
AAA.
tych większych właśnie gierek. Najmniejsza zmiana jest w stosunku do tej wersji PC-towej, gdzie w rzeczywistości oni po prostu nie mają możliwości, bo na PC-cie mają zbyt dużą konkurencję ze strony właśnie wyżej wymienionego.
To prawda.
Stąd PC-towa ta zmiana jest nieduża, tam jest cała tabelka, teraz będzie ich tam, tych w ogóle, wiesz, jak wkurza mnie, jak mam 1001 tabelek, które mi mówią, co ja muszę kupić, co nie? Bo masz ten Game Pass Core, który kosztuje $9, co nie? I on tam nie będzie miał właśnie Day One'a, będzie miał tylko multiplayer na konsolach, 25 gier tych właśnie w katalogu na tym pasie i jakieś tam deale, discounty, co nie? Później jest ten standardowy, okay, który kosztuje $14, co nie? Który znowu nie ma tego Day One'a, ale posiada dodatkowo setki gier, nie tylko 25, co nie? Czyli wszystkie, całą bibliotekę tą, która jest tam dostępna w danym momencie.
No to dobrze.
No i jest ten Ultimate za $19, co już jest strasznie dużo. Który, oj, ciekawe, tego nie można zamówić. Ten pierwszy w ogóle za 9,99 to można go zrobić roczny za $70. Co nie? Że bierzesz, kupujesz za cały rok od razu. No i ten Ultimate, który ma dodatkowo jeszcze perki, discounty dodatkowe, EA Play i Riot Games Benefits. Czyli z trzecich, z third party jakieś dostajesz rzeczy i cloud gaming. No i...
No to cool, naprawdę super.
No i PC-ty będą teraz $12 kosztowały, dolców. I PC-ty mają... I PC-ty nie mają praktycznie żadnych jakichś tam ograniczeń. Poza tym cloudem, którego nie masz na PC Game Passie. I z tego co pamiętam, chyba ten Ultimate to zawierał w sobie też PC Game Passa. Jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli tego też nie zmienili. No i to tyle w sumie, jeżeli chodzi o ten temat, bo nie będę tam to drążył, tylko bardziej informacyjnie. Przechodzimy do planszówek, gdzie Cthulhu Death May Die już pod koniec roku się u nas pojawi, bo to polska premiera.
Mówimy tu o tej polskiej premierze. To będzie Cthulhu Death May Die, Strajk przed Nieznanym. Tu będzie mowa o podstawce i nowy zestaw scenariuszy.
I dodatki.
To będzie czwarta kampania. Tak. Oraz nowy Przedwieczny i Takła do tego dojdzie też.
Okej. Okay.
Także produkcja już trwa i oprócz tego wraz z końcem tego roku dostajemy dwa nowe dodatki do Dead by Daylight jeszcze, Niezłomni i Strażnik. To taka ciekawa rzecz. W sensie ja nie gram w te Cthulhu Death May Die, bo po mnie nie stać, bo to jest piekielnie droga seria ogólnie rzecz biorąc.
No wiesz, pytanie, kto to robił? Jaki tu jest ten projektant?
To jest Black Monk chyba u nas.
Okej, ale wiesz, mi chodzi bardziej o to, kto jest autorem, bo...
A to nie wiem, u nas to chyba Black Monk
tak,
wydaje,
u nas to
ale
właśnie...
musimy sprawdzić.
Nie, u nas to wydaje Portal, z tego co widzę.
Czy Portal. Może i Portal.
Tak, no. Tylko nie, właśnie nie widzę, kto jest autorem.
Sorry, bo ja wiem, że te Cthulhu to są, mają prawa rozjechane tak, że każdy coś
tak,
zrobił.
Tak, no, pamiętajmy, też planszówkę zarówno jak i wiesz, jakby różne RPGi to należy pamiętać o gościu, który pracował kiedyś w, między innymi i w Age of Empires i nad Quake'iem, Sandy Peterson. Wiesz, on dużo rzeczy z Cthulhu wydaje, on był takim inicjatorem tego, żeby ten. A to Eric Lang robi, czyli to jest ten sam gościu, który robił między innymi ten Chaos w Starym Świecie.
No właśnie. W każdym razie, jeśli ktoś posiada, tudzież chce się zaopatrzyć w Cthulhu Death May Die, no to do końca tego roku jeszcze parę dodatków tam wyjdzie. Kolejną rzeczą, nowością, która ląduje, znaczy zaraz wyląduje na półkach polskich sklepów z planszówkami, to będą dwie nowe edycje Robinsona Crusoe od Portala, bo tym razem mamy dostać edycję kolekcjonerską, plus mamy dostać jeszcze Wyspę Skarbów chyba, coś w tym stylu. Ja się bardzo jakoś to nie, do tego nie przyglądałem, do obu edycji, interesuje mnie ta wyspowa bardziej, bo ona nie jest jakoś specjalnie droga, ona chyba tylko, zależy gdzie kupujecie oczywiście. W sklepie Portala wyceniona jest na około 200, ja znalazłem znacznie...
Można znaleźć taniej, tak.
Dlatego powiedziałem, że znalazłem znacznie taniej w innym sklepie, nie będę mówił w którym, to sobie każdy tam znajdzie.
No ja powiem tyle.
I ja sobie w to zainwestuję w sierpniu, bo ja lubię Robinsona, to po pierwsze, po drugie, ja lubię klimat wysp i to mi się kojarzy z Assassin's Creed Black Flag przy okazji.
Ja ogólnie nie jestem fanem Robinsona, ja w tą grę dwa razy próbowałem i za każdym razem się po prostu od niej odbiłem, a odnośnie tych wyszukiwarek gier, to ja ci chyba przysyłałem linka do wyszukiwarki.
Tak.
Do tak zwanego iShopa.
Tak, ale ja specjalnie ludziom nie mówię, gdzie...
Sami sobie znajdą.
Nie było, że robię komuś reklamę po prostu.
Oni
też,
sobie
nie?
Sami znajdą. Wystarczy właśnie poszukać sobie na iShopie takiej wyszukiwarce. Tam często najtańsze oferty są, chociaż też trzeba patrzeć, skąd to jest, bo czasami na Allegro to jest tylko jakiś dodatek, czy coś jest źle opisane najzwyczajniej w świecie.
Tak, to prawda.
No i jeszcze ostatnie z planszówek to Takoyaki.
Tak, Takoyaki u nas wyda Granna. I to się pojawi już jesienią w polskich sklepach. To jedna z tych gier kulinarnych, że tak powiem, że jest sobie festiwal japoński z żarciem. Oczywiście nie może braknąć takoyaki, czyli jeśli się nie mylę, to są kulki chyba te ośmiornicowe, ale mogę się mylić. No właśnie, i tutaj trzeba będzie je przygotowywać.
Ogólnie to Granma zawsze takie lekkie gierki robi.
Tak, dokładnie.
Nie robi jakichś ciężkich, takich mocnych, przeznaczonych dla... starszego gracza, tylko właśnie mi się zawsze kojarzą.
To są takie...
Z takimi dla młodszego. No.
20 minut, pół godziny rozgrywka i można od nowa na przykład, nie?
Dobrze, no to przechodzimy dalej, bo tutaj w sumie nie mam nic do dodania, będzie na jesieni. W grochu z kapustą parę rzeczy, takich też poważniejszych i mniej poważnych, jak na przykład figurki Phoenix z Marvela, która wygląda całkiem ładnie.
Tak, ja zwykle sobie nie wpisuję tych figurek do omawiania na Bigos.
Bo one ale no, trzeba bo przyznać... to są tylko parę jest, które faktycznie wychodzą im, bo zazwyczaj jest tak, że masz masę figurek i może ze dwie mają dobrą rzeźbę.
To znaczy, może powiedzmy inaczej, nie wpisuję figurek ogólnie, bo tak, jeśli to są figurki ładne, to zwykle one są z jakichś firm, gdzie kosztuje to jakieś absurdalne pieniądze. Na zasadzie, nie wiem, wydaj sobie dwa koła na fajnego zbieracza kurzu. No nie jestem chory na łeb, żeby to robić.
Oj, McFarlane tak lubi zbierać kurz, bo one są takie gumowate i one tak przyciągają po prostu, że ja cię kręcę.
Na przykład, z kolei Marvel Legends, czyli te od Hasbro, też nie wszystkie są ładne. Niektóre są, niektóre nie. I teraz na przykład dostaliśmy zapowiedź tej Phoenix, znaczy zapowiedź, ona już jest dostępna do kupienia. Tak czy siak jej nie kupię, bo jej nie potrzebuję, ale uznałem, że wygląda naprawdę ładnie. I to można sobie kupić i na Amazonie, i na Entertainment Earth. Z tego co wiem, to na EE jest taniej niż na Amazonie ogólnie rzecz biorąc, a sama figurka została wydana w okazji 85-lecia firmy.
Czasami one się zdarzają też w sklepach z zabawkami u nas i ja bym polecał...
Pewnie polecał.
Je sobie, jeżeli będziecie mieli okazję, po prostu sobie polecić, spróbować zobaczyć, bo te zdjęcia, wiesz... które oni dają, to one są czasami dużo lepsze niż ta figurka jest wykonana.
Ja wiem,
szczególnie Hasbro w tej chwili, które potrafiło oszczędzać na różnych Transformersach, nie Transformersach, i te figurki naprawdę czasami nie wyglądają tak, jak wyglądają na zdjęciach.
Ja zdaję sobie z tego sprawę, dlatego powiedziałem, że dałem, dlatego, bo podoba mi się na zdjęciu. Jakbym kupił, to wtedy bym się wypowiedział. No. Nie kupię, więc się nie wypowiem, bo ja tego nie potrzebuję.
Ty, co jest...
Ale wygląda ładnie.
Co jest z tymi tunelami na Księżycu? Naziści?
Śmieszne, haha, fajny żart. Iron Sky, tak. Czekamy na kolejne podboje. A na serio to nie, już mówię, bo ostatnio przypadkowo się natknąłem na tego newsa. Mamy tutaj informację, że dzięki analizie danych z sondy Lunar Reconnaissance Orbiter naukowcom po raz pierwszy udało się odkryć jeden z podziemnych tuneli na Księżycu. I to jest ponoć bardzo przełomowe odkrycie dla planów kolonizacji Księżyca,
Woda.
Bo okazuje, znaczy też, a druga sprawa, że w tych tunelach mogliby mieszkać ludzie, ogólnie rzecz biorąc.
Cool.
Żeby nie siedzieli nie na powierzchni, a pod powierzchnią planety.
Cool, cool. Dobry pomysł. Jakby,
no,
do,
także
no to,
mamy wiesz, jakiś plan na kolonizację Księżyca.
Wyglądają trochę tak jakby jak taki kraterek, który został wybity po prostu w cienkiej
trochę
warstwie.
Tak.
Zdjęcia interesujące, interesujący news, a jeszcze ostatni na dzisiaj to taki w sobie duży news, który moim zdaniem chyba też był, powinien być przynajmniej w wiadomościach normalnie, bo przez świat przebinęła się taka gigantyczna awaria wszystkiego.
Ja wiem, że była awaria rzeczy opartych na systemach Microsoftu.
Tylko, że wiesz co, to nie była wina Microsoftu, tylko oprogramowania CrowdStrike, które było takim chmurowym jakimś antywirusem opartym, wiesz, jakieś nowe po prostu oprogramowanie, o którym ja w życiu nie słyszałem, specjalistyczne, które miało chronić systemy, a okazało się, że przez bzdurny jakiś update spowodowało gigantyczną awarię na miarę tego, co ludzie spodziewali się, że byłoby w roku 2000, co nie?
No tak,
że...
trochę tak, jakaś taka pluskwa milenijna.
A jak pluskwa milenijna, tam były awarie lotnisk, były awarie szpitali, były awarie różnych systemów związanych też z tym, z ruchem drogowym, więc masa różnych problemów. I pewnie jeszcze będziemy słyszeli o jakichś tam, wiesz, różnych powikłaniach z tym związanych. Na pewno ta firma, która się tym zajmowała, która to oprogramowanie robiła, to dostanie ostro po tyłku, tak. I ogólnie, wiesz, dowód na to, że może wszystkiego trzymanie na Windowsie to nie jest dobry pomysł i dobrze jakby te systemy były bardziej zróżnicowane.
Znaczy, może inaczej, nie że na Windowsie, tylko ogólnie, że na jednym systemie, albo że podpinanie wszystkiego do jednej chmury to też nie jest dobry pomysł.
Tak, bo nagle coś się, wiesz, bo tam też były problemy takie, że serwery Microsoftu popadały i to w związku z tym też popadały jakieś różne inne strony.
No nie
tam,
wiem,
wiesz,
ja jestem
fanem, tak dalej.
Żeby nie było się mądrze oczywiście, ale jestem fanem zabezpieczenia pewnego rodzaju danych na zewnętrznych nośnikach po prostu.
Bardziej chodzi o przerwy w dostawie usługi. I
ja
z tym
wiem,
problemem
wiem,
związa...
wiem, o co
wiesz,
chodzi.
Mi nawet
ja
podobały
wiem.
Bardzo te mapki takie, gdzie pokazywali, jak przyszła godzina, kiedy był update, ilość lotów po prostu nad Stanami nagle się praktycznie zatrzymała, było prawie zero w pewnym momencie i dopiero później, jak udało ludziom się od IT trochę to uporządkować, no to z powrotem samoloty zaczęły się pojawiać na mapie.
No.
Więc takie, wiesz... Wygląda na to, że wcale taka ta pluskwa milenijna nie byłaby aż tak straszna i tak ciężka do rozwiązania, jeżeli to miałoby wyglądać tak jak tutaj. Chociaż pewnie straty były spore. No i chyba to wszystko, jeżeli chodzi o wiadomości z tego
tak,
tygodnia.
Myślę, że tak, w tym tygodniu były rzeczy mniej ważne, były rzeczy trochę ważniejsze, także słyszymy się za tydzień.
Słyszymy się za tydzień, tak. Za tydzień jeszcze będzie lipiec?
Tak, za tydzień jeszcze będzie lipiec. To będzie 28.
Tak, jeszcze lipiec. No i tymi słowy żegnamy się w takim wypadku. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękujemy, że słuchacie nas na portalach różnych tam różnicnych od Spotify'ów poprzez YouTube'y, przez audiobumy i te inne takie, które tam istnieją gdzieś w sieci, bo jesteśmy gdzie się da. Dziękujemy, że też jesteście z nami na Discordzie i na mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie, na Mastodonie, gdziekolwiek możecie nas znaleźć. Przypominamy, jest nasz sklepik internetowy, który coś tam ma w sobie. Powinienem więcej wzorów chyba na nim zaprojektować, odświeżyć,
mamy,
żeby
tak,
było więcej.
Mamy gacie, silniaczki.
Tak, z logiem podcastu. I w sumie to tyle. Jakby do usłyszenia za tydzień. Na to czekałem.
Trzymajcie się.
Na razie.